Przy mikrofonie wita Państwa gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Temat powołani do służby Bożej to jest zagadnienie, którym zajmujemy się już w tej drugiej części rozmów niedokończonych. Pierwsza część, ta, która miała miejsce w telewizji Trwam, teraz słyszymy się w Radiu Maria. Naszymi gośćmi w studio są siostra Aleksandra Nowak, referentka do spraw powołań ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostra Tomira Brzezińska, misjonarka Świętej Rodziny, członkini sekcji do spraw powołań Komisji Formacyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce, również referentka do spraw powołań w swoim zgromadzeniu.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Szczęść Boże.
Spotykamy się tutaj jako powołani. Ci, którzy odczytali gdzieś tę drogę, ci, którzy odczytali to wezwanie Pana Boga do tego, żeby pójść za Nim i przy końcu tak naprawdę, już na końcu tygodnia modlitw o powołania, chcemy ten temat właśnie rozeznać, chcemy ten temat podjąć. Co to dla nas znaczy być powołanym do służby Bożej, ale też jak pomóc innym, bo to też jest chyba zadanie każdego powołanego, żeby pomóc innym, którzy stają na progu, aby to rozeznać. Siostro Tomiro, czym jest powołanie?
Powołanie przede wszystkim jest pomysłem Pana Boga i Jego planem na ludzkie życie, czyli innymi słowy jest wybraniem. I też warto wiedzieć, że powołanie wyprzedza dar istnienia, więc zanim tutaj my się pojawiliśmy na tej ziemi, jako powiedzmy 2,5 kilo i wydaliśmy pierwszy okrzyk, to w Bożych planach już zaistnieliśmy na drodze tego konkretnego powołania.
I rozeznawanie powołania to jest taki temat bardzo, bardzo newralgiczny. Dziś żyjemy w czasach, kiedy ciężko nam się zdecydować wobec mnogości produktów, chociażby na półce. Co mam wybrać? Czy takie mleko, czy taki chleb, czy takie cukierki? Nie wiem, cokolwiek innego byśmy sobie wyobrazili, bo mnogość wszystkiego jest dookoła. A tutaj decyzja na całe życie, na wieczność, jak mówimy w perspektywie kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Siostra Aleksandra, jak sobie z tym poradzić?
Myślę, że warto pamiętać o tym, że wiele spraw naszego codziennego życia wymaga podjęcia tylko decyzji. Natomiast rozeznajemy właśnie ważne kwestie, tak jak na przykład powołanie, ale też młodzi ludzie, warto też, żeby rozeznawali czasem wybór szkoły, czy później wybór zawodu, dlatego że takie pierwsze kroki rozeznawania mogą później przygotować do tego właśnie, jak to się robi. Bo rozeznawanie może mieć takie dwa swoje szczególne elementy, czyli z jednej strony przyglądamy się tej płaszczyźnie ludzkiej, w której wiadomo, każdy z nas ma swoją historię życia. Przyglądamy się temu, co w nas naturalne, co Pan Bóg złożył w każdym człowieku, jakie dary, jakie pragnienia. A z drugiej strony właśnie wsłuchujemy się w głos Boga, który mówi w naszym sercu, wsłuchujemy się w Słowo Boże i potrzebne jest takie szerokie spojrzenie na wszystkie te płaszczyzny, żeby móc odkryć powołanie. Czyli powołanie jest pewnym procesem, ale tutaj też bardzo myślę, że pomocnym jest Słowo Boże z listu do Rzymian, gdzie Paweł pisze właśnie, że przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest święte, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I myślę, że właśnie ta praca dzisiejsza, nasza, tych, którzy towarzyszą młodym, tych, którzy wychowują młodych, to jest właśnie praca nad przemianą myślenia, nad ukazywaniem, przypominaniem tego, co tutaj siostra Tomira wspomniała właśnie, że my jesteśmy, istniejemy na tym świecie dlatego, że jest jakiś piękny plan dla nas przygotowany, do którego Pan Bóg nas zaprasza, że my jesteśmy marzeniem Boga, które może się spełnić, a kiedy ono się spełni, na pewno będziemy szczęśliwi.
Księże Pawle, czym dla księdza jest powołanie?
Powołanie na pewno jest Po pierwsze, tak jak tu już padało, takim wezwaniem Pana Boga, zaproszeniem, które Pan Bóg do nas kieruje, do mnie osobiście kieruje i skierował wcześniej, i to jest cały czas aktualne. I po drugie, no, odpowiedź na to wołanie Boga, no, w mojej wolności. I wiadomo, tak jak to wołanie Boga jest pełne miłości, to się też domaga, żeby z miłością na nie odpowiadać i... No, tak jak potrafię, chcę to i mam nadzieję, no czynię. Tak bym najkrócej w tej chwili powiedział o tym.
Wiadomo, że zawsze najłatwiej rozmawia się o problemach, tak? Bo one są takie najbardziej uwypuklone i widoczne. Dlatego może na początku. Ksiądz powiedział o tym, że decyzja o wyborze powołania, czy o rozeznaniu powołania jest zawsze decyzją wolności. I musi być decyzją wolności, no bo inaczej nie byłaby przyjęta. Ale dzisiaj przecież gdzieś w tej mentalności ludzkiej, w mentalności tego świata, tak w cudzysłowie mówiąc, który jest nam serwowany na co dzień, kiedy włączymy radio, kiedy włączymy telewizję, kiedy odpalimy internet, czy otworzymy gazetę, jest mowa o tym, że to ja mam o sobie decydować, że to ja jestem w 100% właścicielem swojego życia, że to ode mnie zależy wszystko. Więc jak się zgodzić na to, że ktoś ma plan na moje życie?
Bardziej niż plan, to jest zaproszenie. Czyli jakby tutaj każde zaproszenie zakłada wolność. Jeśli chcesz, Pan Jezus powiedział, jeśli chcesz pójść za mną, dlatego potrzebna jest właśnie pewna przemiana myślenia, która wskazuje, że zaproszenie, które ktoś mi daje, które tutaj w tym momencie Pan Bóg ukazuje przede mną, ono nie ogranicza mojej wolności. Ono mi pomaga moją wolność dobrze przeżywać, ukierunkować we właściwą stronę.
Usłyszałem kiedyś powołaniowca, który powiedział, jeżeli nie pójdziesz za głosem powołania, to zawsze będziesz nieszczęśliwy.
Nie zgadzam się.
To może ja tak powiem tutaj, co z tym nieszczęściem albo szczęściem. Nie wiem, co miał na myśli człowiek, który tak mówił w powołaniówce, ale wiem, że odkrycie planu Pana Boga jest tą najlepszą drogą, która prowadzi do szczęścia. Ale my mamy powołanie jedno, takie samo bez względu na stan, czyli powołanie do świętości. I Pan Bóg nie przestaje błogosławić nawet takiej osobie, która gdzieś tam te pragnienie powołaniowe w kierunku na przykład życia zakonnego miała, ale jednak nie podjęła tej decyzji i akurat w tej chwili jest powiedzmy żoną i matką trójki dzieci. Tak można sobie wyobrazić, że GPS, Pan Bóg jak taki GPS w samochodzie. Nastawimy sobie w GPS trasę na przykład Białystok-Warszawa, ale okazuje się po drodze, że są roboty drogowe. Wtedy GPS tak przelicza, że i tak nam trasę zmienia, że docelowo do tej Warszawy dojedziemy. I nawet jeżeli człowiek nie rozezna, to Bóg będzie mu błogosławił, żeby doszedł do zbawienia, bo naszą drogą jest zbawienie, jest świętość. Tylko to powołanie do świętości realizujemy albo w życiu małżeńskim i rodzinnym, albo w życiu konsekrowanym, kapłańskim. A jeżeli w życiu w samotności, to nie single.pl, tylko jest to samotność dla misji. Taka samotność, która potrafi się dzielić i dawać. I najlepiej jest, jeżeli człowiek rozezna to powołanie i pójdzie według tego planu Pana Boga. Ale tutaj można zdjąć napięcie z tych, którzy ewentualnie je dźwigają, że gdyby tak się stało, to Pan Bóg, mimo że nie cofa raz danego słowa i nie cofa wybrania, to też nie cofa swego błogosławieństwa.
Ja kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, że są tak naprawdę trzy rodzaje powołania, że jest powołanie małżeńskie, kapłańskie i do samotności. Natomiast powołanie konsekrowane jest pewnym bogatszym albo głębszą formą powołania właśnie do samotności. Czy siostra by się z tym zgodziła?
No ja nie uważam, że jestem powołana do samotności. Bo Jezus mnie powołał nie dla mnie samej, żebym sobie jakiś taki inkubator zakonny stworzyła, bo można byłoby tak sobie zrobić, byłyby do tego warunki, ale Jezus mnie powołał dla Królestwa Bożego, a więc dla innych. Nawet gdyby mi tutaj na ziemi nie wyszło, trudno, ale ma mi wyjść tam w Królestwie Bożym. I jak ja przed Panem Bogiem stanę, to odpowiem z miłości, a miłość się mnoży, jak jest przekazywana. Więc do zakonu nie przyszłam dla siebie samej i dla tego wygodnego gniazdka, ale przyszłam na słowo Jezusa i przyszłam dla innych. I tak chciałabym żyć.
To w takim wypadku zróbmy jeszcze krok wstecz i zadajmy sobie pytanie, może nawet nie o tyle o samą istotę powołania, co w ogóle o istotę życia kapłańskiego i życia konsekrowanego. Po co one są na ziemi? Czy one rzeczywiście są nam potrzebne? Może to jest tak, że to jest rodzaj życia, który już przebrzmiał i które w XXI albo może w perspektywie XXI wieku, który ma być właśnie takim wspaniałym wiekiem już triumfu umysłu ludzkiego i geniuszu ludzkiego, może po prostu to już gdzieś jest passé i trzeba od tego odchodzić.
800 lat temu święty Franciszek biegał po Asyżu i wołał: miłość nie jest kochana. I Pan Jezus, jak powoływał apostołów, to powołał po pierwsze, aby z Nim byli, a dopiero później, aby ich wysyłać na głoszenie. Także osoby konsekrowane i kapłani, pierwsza i podstawowa nasza misja to jest całym naszym sercem, całym naszym życiem kochać Boga. I ta miłość później wyraża się właśnie poprzez naszą różnego rodzaju służbę.
Księże Pawle, mówi się, że księża nie spadli z księżyca.
Tak.
No więc po co są?
Tutaj bym tak też przypomniał takie podstawowe prawdy. Myślę, że to pamiętamy, że a propos małżeństwa, kapłaństwa, tak jak ojciec mówił, spośród siedmiu tych sakramentów mamy, prawda, dwa, które nazywa katechizm jako sakramenty w służbie komunii. I tymi sakramentami są właśnie i małżeństwo, i kapłaństwo. I myślę, że kapłani, podobnie zresztą jak siostry, zwłaszcza jeśli też tak strojem się wyróżniają, są takim znakiem, są takim przypomnieniem o wieczności, są przypomnieniem o Panu Bogu. I to na ten aspekt bym na pewno też wskazał, bo jednak tak z założenia to kapłaństwo służebne, sakramentalne, no jest tak bardzo ściśle związane przecież z tą łącznością między Bogiem a człowiekiem, czy między Bogiem a człowiekiem. My, no tak to pojmuję, mamy po prostu całym naszym życiem no, przypominać o Panu Bogu tym ludziom, których spotykamy tak w tych bardzo różnych sytuacjach, więc tak to widzę zresztą i samo sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, no to wszystko na pewno tak bardzo mocno i jednoznacznie do Pana Boga odsyła, więc tak tę swoją misję kapłańską rozumiem, jako takie przypominanie o Panu Bogu.
Kiedy mówimy o powołaniach kapłańskich i zakonnych, to szczególnie wpatrujemy się w osoby młode. Jest maj, czas matur, właśnie wyborów, podejmowania decyzji i gdzieś tam szczególnie ten nasz wzrok jest skierowany w te osoby młode, które teraz właśnie borykają się z tymi pytaniami, czy to może właśnie w trakcie studiów. Notabene pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich maturzystów, którzy może nas słuchają właśnie zmagając się gdzieś z tą rzeczywistością przyswajania wiedzy potrzebną do egzaminu. Ale czym różni się dzisiejszy młody człowiek rozeznający swoje powołanie od tego człowieka, który rozeznawał to powołanie 15-20 lat temu, tak jak tutaj nasi goście, albo jeszcze wcześniej, kiedy świat był zupełnie, możemy tak powiedzieć, inny?
No myślę, że takie pierwsze różnice to są te bodźce, wśród które nacierają na głowy ludzi danej epoki. Jeśli ktoś nas słuchał w telewizji, to ja się tutaj powtórzę, a ci, którzy nie słuchali, to pierwszy raz usłyszą, z moich ust przynajmniej. No jest taka zasadnicza różnica, że kiedyś 10, no może 10 to nie, ale tak 20 i plus lat temu, my kiedy się rodziliśmy, to świat był tylko rzeczywisty, nie było świata wirtualnego. Później oczywiście ten świat przyszedł i musieliśmy w tym świecie się odnaleźć, ale w naszej sferze poznawczej mamy te dwa światy w sposób naturalny rozdzielony. Potrafimy się odnaleźć w świecie rzeczywistym i go nazwać, jak również potrafimy w wirtualnym. Dzisiejszy młody człowiek, to jest to pokolenie e-generacji, chociażby ci maturzyści i nie tylko, muszą zupełnie zmagać się z innymi sytuacjami, ponieważ jak oni przyszli na świat, to już była zaawansowana technologia informacyjna. Już oni w przestrzeni wirtualnej się urodzili i w ich sferze poznawczej te dwa światy się wymieszały, tworząc tak zwany świat hybrydowy. Oni częściej partycypują w świecie medialnym, w świecie techniki informatycznej, niż w takim świecie tak zwanym realnym. Więc oni jeszcze muszą mierzyć się z taką mobilnością, która jakby wzrosła się z ich postępowaniem. Są bardzo mobilni, ta mobilność ma swoje dobre strony, ale również ma tą trudność, że oni boją się trwałych decyzji, boją się iść gdzieś na stałe. Boją się, bo lubią zmiany i są na zmiany otwarci. Teraz przyjść do zakonu, czy iść do seminarium, czy wejść w środowisko małżeństwa przypieczętowanego sakramentem, budzi pewną obawę. A jeśli to nie to, to jak się z tego wycofam? Więc oni się muszą z tą swoją tak zwaną przywarą mentalną mierzyć. Jest to dla nich trudne. A oczywiście tutaj nie muszę chyba potwierdzać pieczątką, że nasz świat pogubił się w sferze wiary, moralności, więc im jest o wiele trudniej niż nam kiedyś było. My mieliśmy swoje blaski jako pokolenie i swoje cienie, ale ten świat tak zwanej atrakcji dawał nam mniejsze spektrum wyboru, niż to, z czym zmaga się dzisiejszy młody człowiek. Dlatego takie SOS do słuchaczy, że na pewno nie zrozumiemy młodego umysłu i nawet nie ma co się silić na zrozumienie, ale możemy przyjąć i modlitwą im pomóc, bo Pan Bóg wciąż powołuje. Ludzie się zmieniają, a Bóg jest ciągle ten sam. Żeby dzisiaj jednak młody człowiek, który odczuwa to pragnienie, był w stanie zmierzyć się z głosem Jezusa, z tym wezwaniem pójść za mną i odważnie za nim pójść. Nie musi być łatwo, bo w życiu nie musi być łatwo, ale musi być warto.
To mamy kryzys powołań?
Nie, mamy kryzys powoływanych, bo Bóg nie jest w kryzysie. Natomiast człowiek powoływany jest w kryzysie, bo wiara doświadcza kryzysu, rozmycia.
Bardzo często jest też tak, że dziś młodzi ludzie bardzo rzadko doznają jakiegoś wsparcia ze strony swoich najbliższych. Jak pamiętamy dawniej, to babcie wszystkie modliły się, żeby chociaż jeden wnuczek poszedł do seminarium, żeby chociaż jedna wnuczka poszła do zakonu. Te nasze babci, które omadlały, one naprawdę, pamiętajmy, wierzmy w siłę modlitwy, one naprawdę wiele tych powołań, żeby ci młodzi mieli właśnie odwagę odpowiedzieć, kiedy Pan Jezus ich zaprasza, na pewno były wielkim wsparciem. Dziś, kiedy rozmawiamy z młodymi osobami, które się zgłaszają, które rozeznają, no niestety jest to dużym problemem, że w rodzinach rodzice najczęściej odradzają albo wręcz zabraniają, albo wręcz mówią, że nawet wyprą się kogoś, jeśli wybierze taką czy inną drogę. Dlatego warto też, abyśmy modlili się też za rodziny, za rodziców i rodziny tych, których Pan Bóg powołuje, żeby Pan dał im łaskę takiego przynajmniej akceptacji tej ich decyzji, aby miłość do swojego dziecka podpowiedziała im właśnie niech to moje dziecko będzie szczęśliwe tam, gdzie uważa, że to szczęście znajdzie.
Czy to też nie jest wynikiem tego, że dziś ta w cudzysłowie ofiara złożona przez rodziców jest większa, no bo jakby nie patrzeć, kiedyś nas też było więcej. Rodziny, które były liczniejsze w dzieci, że tak powiem. Więc no, siłą rzeczy, nawet jeżeli jedno szło, czy to do seminarium, czy to do klasztoru, to zawsze pozostawały inne, które jeszcze dawały tę pociechę rodzicom w postaci wnuków, czy to, że właśnie w tej postaci takiego myślenia o tym, że na starość będzie się miał mną kto zająć, kto o mnie pomyśleć, a tak, no to gdzieś tam pojedzie daleko, nie będę wiedział, gdzie go wyślę, nie będę wiedziała, gdzie on jest.
Niewątpliwie jest to też problem współczesny, aczkolwiek wiele się zmieniło także w klasztorach i bardzo często dzisiaj u nas siostry, które są nawet nie jedynaczkami, ale mają rodzeństwo, różnie bywa z tą możliwością zajęcia się rodzicami i coraz częściej zdarza się, że na przykład kiedy mama już owdowieje, zostanie sama, przychodzi do nas na przykład mieszkać obok, przy naszej wspólnocie, gdzieś tam razem w zależności od możliwości i warunków, albo w jakiś inny sposób jest objęta opieką. Także też warto pamiętać o tym, że czasy się zmieniają i jakby odpowiedź też ze strony zgromadzeń na te potrzeby jest inna, ale niewątpliwie spadek liczby narodzin ma wpływ na to, że jest mniejsza liczba powołań.
To zróbmy teraz krok do przodu. Przekroczyliśmy już próg furty, czy to klasztornej, czy to seminaryjnej. Jesteśmy w formacji. Jesteśmy na drodze ku kapłaństwu, czy ku życiu konsekrowanemu. To oczywiście nie jest cel sam w sobie, bo to też jest ważna świadomość, ale z czym młoda osoba wchodząca właśnie do seminarium czy do klasztoru dziś się boryka? Jakie są jej problemy? Księże Pawle, ksiądz jest ojcem duchownym, spowiednikiem, czyli osobą, która bezpośrednio towarzyszy i możemy powiedzieć, jak to nasz prefekt w seminarium mówił, przeprowadza te operacje na otwartym sercu, bo dotyka tych problemów. Jak to dziś wygląda? To nie chodzi o to, żeby opowiadać, czego się spowiadają klerycy, tylko chodzi o to, żeby popatrzeć tak ogólnie.
No, towarzyszę oczywiście tym ludziom i to jest na pewno taka wielka radość. Ja bym też tutaj tak przypomniał trochę za papieżem Benedyktem XVI, tak jak to u niego ostatnio wyczytałem, ale i u wielu innych, u Jana Pawła II też ten wątek wracał, że to myślę znamy, że tak jak tutaj mówiliśmy już wiele o tych różnicach, to pisali chociażby ci papieże, że możemy mówić o takim sumowaniu postępu technicznego, technologicznego, to co tu padło chociażby o internecie, to jednak jeśli chodzi o wymiar etyczny, moralny, to takiego sumowania nie ma. I w tej perspektywie każdy człowiek staje przed podobnymi decyzjami, problemami moralnymi. Więc z jednej strony są to ludzie właśnie, którzy właśnie te same pytania mają, czy właśnie kapłaństwo jest dla nich, czy małżeństwo, to rozeznanie. Często, tak jak już też mówiliśmy, w telewizji trwam, do furty seminaryjnej pukają i później w konsekwencji formacji są ludzie nieco starsi, którzy już studia rozpoczęli czy skończyli, mają także doświadczenie pracy zawodowej, często nawet już takiej bardzo dobrze, nawet zapowiadającej się, byśmy powiedzieli po ludzku, kariery, więc na pewno to jest taki wyróżnik tych ludzi, z którymi dzisiaj jakoś tak jesteśmy w tym domu seminaryjnym, bo to w sumie na tym też ta nasza posługa wobec nich polega, że po prostu trzeba być razem, trzeba im towarzyszyć i też wskazywać i słuchać. To jest też na pewno bardzo, bardzo ważne. Więc ja bym tutaj, to by można rzeczywiście długo mówić. Z jednej strony są to ludzie bardzo podobni w tych różnych pokoleniach, a na pewno dzisiaj mają bogatsze doświadczenie, taki bagaż życiowy związany z tym, że zwykle tam średnio biorąc trochę więcej lat, można powiedzieć, przed wejściem do seminarium przeżyli. I to na pewno też z jednej strony jest taką zmienną, która jest bardzo, myślę, wyraźna. No i też to, co mówimy często o kryzysie, czy też takiej różnej kondycji rodzin, że tak jak się patrzy konkretnie, jest to też taka siła, taka przedziwna jakaś moc Pana Boga, że często, czy też zdarza się, że przychodzą ludzie do seminarium, którzy wcale nie są z jakichś niezwykle mocno pobożnych rodzin, tylko wydawałoby się, że akurat no, z tej sytuacji to może niekoniecznie by ktoś myślał o pójściu do seminarium czy byciu kapłanem, a jednak to jest też, myślę, takie charakterystyczne, że my tu sobie mówimy, próbujemy ująć tę rzeczywistość powołania w jakieś różne takie nasze schematy, pojęcia, a tak jak się jest z tymi ludźmi, to jednak się doświadcza tego, że no, Pan Bóg jest jednak mocniejszy.
Że ma fantazję.
Tak, no to prawda, na pewno. No.
Zdecydowanie ma fantazję i myślę, że to, co mi też często pomaga w pracy powołaniowej, w towarzyszeniu i w niestresowaniu się tym, że pracuję, a tych kandydatek jakoś nie ma albo są jakieś pojedyncze, ułatwia mi fakt samej mojej drogi do życia zakonnego, ponieważ ja de facto nie trafiłam do zgromadzenia poprzez jakąś zewnętrzną działalność moich współsióstr. Owszem, jestem głęboko przekonana o tym, że to jest owoc ich ofiary, ich cierpienia, ich modlitwy, ale ja po prostu zaczytana w dzienniczku Faustyny zapragnęłam być bardzo blisko Pana Jezusa. Wydawało mi się, że tak blisko to można być tylko w zakonie. Ja patrząc na siebie mówię, nie, to ja to taka grzesznica, to się do zakonu nie nadaje, bo to tylko pewnie święci idą, ale Pan Bóg pracował dalej i prosząc o kolejne znaki, w końcu zaczęłam szukać dokąd. Nie znałam żadnych sióstr, bo u nas nie było, ani w mojej parafii, ani w szkole nie uczyły. Więc po prostu to, co miałam, jakieś były kiedyś kalendarze rolników, tam szukałam. Były różne zgromadzenia, które się prezentowały. Jak widziałam siostry niehabitowane, nie, tak, co to za zakonnice bez habitu, nawet nie chciałam patrzeć, tak? Więc znalazłam sobie siostry szarytki. Mówię, o, miłosierdzie, to było z misjami miłosierdzia związane, to może tam? I co? Zadzwoniłam po prostu do biura numerów województwa częstochowskiego jeszcze ówcześnie, prosząc o numer do zgromadzenia sióstr szarytek. Pani mi dała numer, ja dzwonię. Czy to zgromadzenie sióstr szarytek? Nie. A to przepraszam. Jeszcze raz dzwonię do biura numerów. Co to za numer? Zgromadzenie sióstr służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Myślę sobie, Panie Jezu, w sumie co mi za różnica, i tak nikogo nie znam. Siostra Faustyna tak podkreślała, że to ta wola Boża najważniejsza, żeby pełnić. A może ty tam chcesz mnie mieć? Dobrze, że nie widziałam, że to bez habitu, bo może bym się wycofała. A tak zadzwoniłam, napisałam i jak przyjechałam na pierwszą wizytę, to już przestało mi przeszkadzać to, że habitów nie ma. Widziałam, że to jest to miejsce.
No właśnie, i tutaj to jest pytanie, które chciałbym, ten wątek habitowy chciałbym pociągnąć dalej, bo siostra Aleksandra właśnie jest przedstawicielką zgromadzenia bezhabitowego, natomiast siostra Tomira habitowego. I dzisiaj, kiedy, no właśnie, taka mnogość, powiedzmy, na półkach sklepowych różnego rodzaju odzieży damskiej i tak dalej, kiedy właśnie, tak jak ksiądz tutaj mówił, młoda dziewczyna, która już ma doświadczenie chociażby studiów, pracy zawodowej, konta bankowego, tego takiego życia, no powiedzmy, pełnego, korzystając z niego wszystkiego, nagle wchodząc do klasztoru jednak no musi się poddać pewnym ograniczeniom. Wstępując do zgromadzenia musi zrezygnować z tych niektórych rzeczy. Czy to, tak jak siostra patrzy z tego też swojego doświadczenia referentki powołaniowej, przeszkadza, czy może pociąga wręcz?
To może ja z tym habitem, bo jestem habitowa, przynajmniej jestem kobietą, która rano nie ma problemu, co na siebie włożyć.
Ja słyszałem, że to wcale tak nie jest.
Że a ja to powiem, też może być nie jest.
Taki materiał albo taki, tu może
nie,
być.
Nie, to już takie są dywagacje tych, którzy w habitach nie chodzą.
Owszem, w takich momentach czasem sobie myślę, o jakbym miała habit, to by nie było tego problemu.
Ale ja bym chciała tak, ojcze, bo mam takie poczucie, że to jest ważne, jak ojciec zaczął mówić, z czym się młody człowiek musi zmagać, przychodząc do zakonu czy do seminarium, bo myśmy tak to tutaj troszeczkę on nie do końca może poruszyli to, a ja mam poczucie, że to jest ważne. I tak może to spróbujemy pociągnąć, bo ludzie, którzy nas słuchają, może będzie łatwiej zrozumieć czy pomóc osobom. Tak mnie się wydaje, taka pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest duży taki w świecie dzisiaj deficyt domu. I coraz trudniej jest mieszkać w domu, dziewczynie, chłopcu, bo często tych pełnych domów dzisiaj nie mamy. Oczywiście nie jest to wina dziecka, że na przykład tata odszedł, czy że nie ma mamy. Ja mogę powiedzieć wszystkim słuchaczom takie pytanie, właśnie może nie tyle pytanie, ile stwierdzenie jednego z moich uczniów, uczę też w liceum, i to było wiele lat temu, no może z 7-8, i któregoś tam razu przychodzą uczniowie i mówią: siostro, chłopak do nas nowy doszedł, ale dzisiaj go na religii nie będzie, będzie dopiero jutro. A siostra słyszała o nim? Ja mówię: nie, a co? Siostro, on ma jeden ojca i matkę w domu. Rozumiecie, jaki to jest ból? Że w tej klasie akurat nikt nie miał pełnej rodziny. Jak ja pamiętam swoje lata, jak byłam w szkole podstawowej, i taki Piotruś, i tak nie wiecie, w jakiej szkole byłam, i taki Piotruś tam opowiadał, że jego rodzice biorą rozwód, to my reagowaliśmy podobnie. Jezu, ty słyszałaś, jego rodzice biorą rozwód. Więc to są zupełnie inne czasy. I teraz ci ludzie, którzy z takich domów przychodzą, a to jest naprawdę duża liczba, oni muszą teraz poczuć dom, a nie instytucje. To naprawdę jest trudne. Poza tym nie mają takiego wzorca relacji w domach. No bo jak nie ma pełnej rodziny, to nie ma pełnych relacji. Oczywiście, że ktoś mógł powiedzieć: no siostro, lepiej brak relacji złej niż wzorzec relacji trudnej. No oczywiście, ale jakby teraz nie będziemy wchodzić na taką płaszczyznę psychologiczną, ale nie mając doświadczenia relacji, teraz jak odnaleźć się w życiu, które w zakonie jest zainstalowane we wspólnocie?
Albo nie mając doświadczenia trwałości, bo jeżeli mamy doświadczenie małżeństwa, które się rozpada, no to też jest jednak to, co miało być trwałe, jest nietrwałe. Czyli jak ja mam teraz podjąć decyzję na to, żeby się zaangażować w coś na całego i na trwałe, skoro no, nie mam gdzieś tego wzorca?
No tak. I też jeszcze powiem, już tam nie będę dominować spotkania, zaraz oczywiście absolutnie udzielam głosu po swojej prawej i lewej stronie, tylko jeszcze tutaj idąc w tym tropem, który ojciec zaczął, że nie ma nic trwałego, a na domiar tego ta duża taka mobilność i taka no, tożsamość cyfrowa, z którą no, niestety młody człowiek musi się zmagać, wchodząc do zgromadzenia zakonnego czy do życia kapłańskiego, to też jakby ubiera ludzi młodych w takie ciągle powtarzanie, że ja przyszłam czy przyszedłem, żeby rozeznać powołanie. I lata lecą, a młody człowiek chce ciągle rozeznawać. Jakby trudno mu zrozumieć, że trzeba byłoby się w tym zainstalować w tym rozeznawaniu i pozwolić Panu Bogu i sobie na utrwalenie tego powołania. Więc to są zupełnie inne wyzwania, z którymi się młody człowiek mierzy, a my, mając poczucie, że Bóg przysyła nam młodego człowieka jako dar z pewnym potencjałem, który ma, no musimy pomóc temu człowiekowi. My, słabe osoby też, w drodze do doskonałości, a niedoskonałe, musimy pomóc tej osobie, żeby odkryła dom, odkryła relacje. Bo przecież jak trudne są relacje z człowiekiem, no to jak tak naprawdę można wejść w relacje z Panem Bogiem? Przecież można być w kaplicy 2 godziny, a nie mieć relacji z Bogiem. Można głosić Jezusa, od Niego odpaść. Więc my też musimy się zmagać nie z młodymi, ale z tymi problemami, z którymi one przychodzą, a przecież mamy też swoje, bo ludzie się dzielą na tych, którzy o problemach mówią, albo o tych, którzy je ukrywają, ale każdy z nas jakieś problemy ma. No ale już oczywiście oddaję głos.
No właśnie, a co się dzieje, kiedy zaczynamy kopcić zamiast świecić? No bo też, no powiedzmy sobie szczerze, rozeznawanie powołania, czy inaczej przyciąganie, tak, tych młodych, no bo tak jak siostra powiedziała, nie ma kryzysu powołań. Jest kryzys powołanych, czyli tych, którzy podejmują decyzję, tudzież boją się jej podjąć. No to też sam widzę po sobie, kiedy ja byłem na etapie rozeznawania, no to mnie pociągnął przykład. pociągnęła mnie konkretna wspólnota, konkretni ludzie. Chciałbym żyć tak jak oni. No to też na zasadzie pierwszych chrześcijan, no to oni nie chodzili, nie biegali, nie rozdawali ulotek przecież na placach Rzymu czy innych miast, tylko żyli tak, że ludzie chcieli żyć tak jak oni, chcieli być tak jak oni. I kiedy wspólnota dziś przestaje być świadectwem, to nie jest to też znak, że Pan Bóg mówi, no nie potrzebujecie powołań, bo je zmarnujecie.
Ojcze, tylko powiem taką puentę. Dziękuję, że ojciec mówi pociągamy, bo ludzi się nie popycha, ludzi się pociąga.
Ewidentnie jest tak, że nasza najlepsza troska o powołania jest wtedy, gdy się troszczymy o własne, o wierność własnemu powołaniu, czyli to, co już wspomniałam, o to, czy ja mam czas na to, żeby być z Panem. To nie znaczy, że tylko być w kaplicy, ale czy ja go zapraszam, kiedy idę do tego młodego człowieka na przykład, czy do kogokolwiek, komu służę. Poza tym, czy ja wychodząc do młodych, czy ja idę do nich po prostu z tym, co chcę ja im wtłoczyć do głowy, czy też idę właśnie spotkać ich, poznać ich, bo żeby wiedzieć, żeby dotrzeć do nich z tymi wartościami, które chcę im zaproponować, żeby pomóc im odkryć ich misję, ich powołanie, muszę znać ich język, muszę wiedzieć, czy oni rozumieją to, co ja mówię, tak samo. Więc tutaj mi się przypomina taka bardzo piękna historia, jeśli pozwolicie, że przytoczę. Kilka dni temu dosłownie właśnie u nas w duszpasterstwie siostra Marta, którą serdecznie pozdrawiam, opowiadając o właśnie rozeznawaniu powołania, przytoczyła doświadczenie swoje w górach, kiedy spotkała, idąc w deszczu, gdzieś tam drogą, nie mogła wyjść wysoko, idzie i mówi nagle naprzeciwko mnie, biegnie rozpędzona owca. Biegnie, biegnie, ale im bliżej zaczęła hamować. Rozpoznała, że to nie pasterz. I zrobiła w tył zwrot i poszła. Ona chciała ją wołać, ta siostra, ale mówi zaraz, jak się woła owce? Jak się mówi, no do owcy, no wiadomo, kici, kici, nie mówi się do owcy. Tak więc owco, owco, odwróciła się i poszła. Kawałek dalej siostra Marta spotkała jakiegoś pasterza i mówi, jeśli pan szuka owcy, to ona poszła w tamtę stronę. Pasterz poszedł kilkanaście metrów w stronę owcy i co zrobił? Zatrzymał się i było beee! Ona, ta owca natychmiast przybiegła. Dlaczego? Znała pasterz, mówił jej językiem, ona znała ten język, więc my naprawdę, żeby zrozumieć, żeby móc dotrzeć do tych młodych, potrzebujemy się w nich wsłuchać, a bardzo często też to, czym najwięcej możemy im pomóc, to po prostu wysłuchać, dlatego że właśnie kiedy nie mają tego domu, kiedy nie mają tej relacji, to bardzo często mają deficyt wysłuchania, a oni są w wieku, w którym chcą się dzielić tym, co oni myślą. Chcą być traktowani poważnie. Oni chcą brać odpowiedzialność za swoje życie. Więc jak mają ją wziąć, jak nie są, nikt ich nie chce słuchać, co jest dla nich istotne.
Przekroczyliśmy kolejny próg. Czas rozeznawania zakończony. Przychodzi moment podjęcia decyzji ostatecznej. Tak jak żeśmy powiedzieli, decyzji wiecznej. No bo akurat zarówno w perspektywie życia konsekrowanego, jak i w perspektywie kapłańskiej, nasza decyzja ma być na wieczność. Nie tak jak w perspektywie małżeńskiej, póki śmierć nas nie rozdzieli, tylko ma być decyzją na wieczność. Księże Pawle, czy ta perspektywa wieczności jest przerażająca dla współczesnych kandydatów do święceń?
Na pewno, szczerze mówiąc, ta perspektywa jest taka bardzo mocno jakoś dająca do myślenia, także z tej drugiej strony towarzyszenia. I to tak jak też rozmawiamy czy z naszym rektorem, czy formatorami, to jest na pewno, doniosłość tej decyzji naprawdę jest niezwykła. To tak mówię teraz tak w perspektywie święceń diakonatu, które miały miejsce wczoraj, w sobotę, w naszym seminarium. 11 młodych ludzi przyjęło te święcenia w archidiecezji warszawskiej. I to wiadomo, jakoś wiązało się, że z tym tematem jakoś tak dużo rozmów było związanych. I z drugiej strony też no jest to decyzja, do której wiadomo, tak całe lata człowiek dojrzewa. Ten kleryk, który mówi tak, wiadomo, to musi być jego tak. Z drugiej strony też i Kościół się wypowiada i też tutaj, no wiadomo, to rozeznanie rektora z przełożonymi, tymi zewnętrznymi, jak mówimy często w seminarium. A wiadomo, ten kandydat no, też to czyni właśnie w kontakcie z Ojcem Duchownym, też tak patrząc na swoje życie. I szczerze mówiąc, no tu śmiało można powiedzieć, że to jest bardzo taka perspektywa, z jednej strony upragniona, ale z drugiej, która tak no, jakoś mocno daje do myślenia. No może w tej chwili trudno by mi było może znaleźć takie adekwatne słowo. Na pewno jest to mocno przejmująca perspektywa, która każe się zastanowić. Zresztą to tak, jak patrzymy na formację seminaryjną, no chociażby to, że przed takimi ważnymi decyzjami są wymagane rekolekcje, jak tutaj dobrze wiemy, to dowodzi jednak ważności. Trochę tak jak w Ewangelii, kiedy Jezus wychodził się modlić, to było, może być, jest taka lampka sygnalizacyjna w Ewangelii, że po tej modlitwie coś szczególnie ważnego się dokonywało, bo wiemy, że w sumie no wszystko, co tutaj się w naszym życiu dokonuje, jest zawsze ważne. Więc tu no doniosłość tej decyzji no jest wielka. To myślę, tu by dużo można było mówić. I to naprawdę do kandydatów dociera mocno. No w różnym, no mocno to tak, no tyle bym mógł powiedzieć.
Bo tutaj jest jeszcze, trzeba rozróżnić, sam jakby to powiedzieć, widziałem to po sobie. Formacja męska, formacja do kapłaństwa jest, jakby to powiedzieć, etapowa. Mamy takie skoki żabie, możemy powiedzieć, i tak skoczymy od skoku do skoku. Czyli jest tam, nie wiem, akolitat, lektorat, akolitat, diakonat, później jest prezbiterat. Mamy jakieś takie cele, powiedzmy. W życiu konsekrowanym żeńskim to jest jednak trochę inaczej. Moment ślubów wieczystych jest momentem, kiedy, tak powiedzmy, zewnętrznie, formalnie wiele się nie zmienia. Habit jest ten sam. Że tak powiem, praca nawet w wielu momentach jest ta sama. Więc też, jakby to powiedzieć, ta decyzja jest ubrana trochę inaczej. Tak, wiadomo, że formacja kapłańska może być w wielu momentach, w cudzysłowie, przez te skoki trochę zgubna. Bo ja czekam na kolejny etap, czekam na kolejny etap, czekam na kolejny etap i w pewnym momencie dochodzę do tego ostatniego etapu i no nie mam gdzie skoczyć dalej. Bo już mnie wyświęcili, wchodzę w pracę i wielu traktuje święcenia kapłańskie jako cel do osiągnięcia, a potem przychodzi ta przysłowiowa szara rzeczywistość i jest problem.
Mnie się wydaje, że tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy umieli żyć dobrze tu i teraz. I tutaj no dwie takie myśli. To, co też mówimy, powtarzamy często naszym alumnom, że to nie jest tak, że święcenia nam się należą, czy że po prostu zasłużymy na nie. Bo to jest jednak zawsze dar Pana Boga i to nie jest tak, że już tak jestem doskonałym, że to mnie się należy. Tylko to jest zawsze dar Pana Boga. I tak na to należy patrzeć. I z drugiej strony, żeby nie być tak za bardzo wychylonym w przyszłość, w tym znaczeniu, że to, co mnie dzisiaj i teraz otacza, to ja się z tym źle czuję. To jest tak, że tak jak no, w przełożeniu chociażby na przygotowujący się do sakramentu małżeństwa, to tak mówimy raz młodym ludziom, którzy przygotowują się do małżeństwa, że dwoje złaknionych miłości, jakichś takich ludzi, którzy nie są szczęśliwi przed małżeństwem, oni nie zbudują szczęśliwego małżeństwa, jeżeli tu i teraz właśnie w tym narzeczeństwie, w tym tu i teraz nie potrafią żyć w sposób no, taki dobry, taki do jakiego Pan Bóg ich wzywa. I to samo też tak przekazujemy, pokazujemy no, w seminarium warszawskim, tak pokazując, że właśnie no, to tu i teraz jest dla ciebie. To jest na pewno twoim powołaniem. Właśnie to bycie na pierwszym roku, na drugim roku, na trzecim. Wtedy na trzecim roku u nas jest tak, że jest połączony, no tak jest, w sobotę wieczorem jest obrzęd kandydatury do sakramentu święceń i diakonatu. A w niedzielę są obłuczyny i później jest, tak jak tutaj już ojciec mówił, lektorat, akolitat, wiadomo, później już święcenia diakonatu i prezbiteratu, więc to jest ważne i myślę, że to jest taka mądrość w ogóle człowieka, żeby na danym etapie tu i teraz być, no wypełniać tę wolę Bożą, żeby nie było tak, że no tutaj nie potrafię sprostać, to jest nie dla mnie, ale gdybym, nie wiem, poszedł stopień dalej, to będę zupełnie inny i szczęśliwy. To,
na zasadzie to tak, po ślubie się zmieni.
Tak, to jest takie utopijne.
Ale ojcze, jak idąc z terminologią skokową, to my też mamy skoki. Jest postulat, u nas akurat roczny, gdzie dziewczyny jeszcze chodzą po świecku, nie są obłuczone. Skok. Pach, nowicjat, obłuczyny, 2 lata takiej mocnej szkoły formacyjnej, a potem 5 lat junioratu, następny skok i dopiero ślub wieczysty. Więc te skoki my tutaj też byśmy mogły wykazać, ale nie chodzi nawet o te skoki, tylko chodzi o to, żeby pozwolić Panu Bogu, żeby w nas aktualizował nasze powołanie swoją mocą, i bardziej mu ufać niż rozkminiać.
Znaczy, to, o tą skokowość chodziło mi w perspektywie, bo brak takich zewnętrznych form zmiany, która... Ja pamiętam na przykład swój poranek po ślubach wieczystych, kiedy jedyne, co się zmieniło, to to, że do mojego habitu założyłem krzyżyk. Dodatkowy, w cudzysłowie, element zewnętrzny. To nie były święcenia, kiedy nagle mogłem robić coś więcej. Tak, bo tak jest, że z momentem święceń następnego dnia ja mogę na przykład błogosławić albo chrzcić, albo coś tam robić jako diakon na przykład, tak? Ale nie, ja po prostu stałem się zakonnikiem na wieczność. I teraz o to chodzi, że to wymaga w cudzysłowie głębszego wejścia, bo nie ma tej zewnętrznej formy. O to mi chodziło, że tutaj jakby to powiedzieć, to od sióstr wymaga tego głębszego wejścia w istotę tego swojego życia tak naprawdę.
Myślę, że tutaj w naszej formacji jest bardzo ważne to, że jesteśmy przygotowywane do pierwszych ślubów już do takiej mentalności właśnie, jakbyśmy już te śluby składały na wieki. Że, zresztą nasze jubileusze, chyba nie wiem, czy u was też, ale jubileusze liczymy od pierwszych ślubów, tak? Bo to w tym momencie ja składam Panu Bogu ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I myślę, że to jest zdecydowanie dużą pomocą do tego, żeby sam moment ślubów czystych nie stał się ostatecznym celem, tak? On jest dla mnie bardzo ważny, ja się do niego przygotowuję. Ja wiem, że każdy kolejny etap formacji jest dany mi po to, żebym ja później, kiedy już to wieczyste moje tak powiem i podpiszę, żebym po prostu Panu Bogu tej miłości, żebym nie zawiodła, żebym odpowiedziała w pełni.
Nasz prefekt kiedyś powiedział, że jesteśmy jak Boeing, taki samolot.
No, znaczy, no,
i teraz Boeing może jeździć. Tak, no. Może jeździć. Ale on nie jest stworzony do tego, żeby jeździć. Tylko jest stworzony do tego, żeby latać. Moment ślubów wieczystych to taki moment odbicia się od ziemi i wzlecenia. Co robi osoba konsekrowana, żeby nie siąść z powrotem na ziemi?
No to ja myślę, że w ogóle to bez względu na to, czy ktoś jest po jubileuszu 50-lecia, bo i też takie mamy siostry, czy jest to tuż po ślubach wieczystych, to trzeba w swoim życiu ożywiać relacje z Panem Bogiem, bo można się otrzeć o świętość i zapomnieć, jak świętość pachnie. Można iść przez życie z taką rutyną, że... Kiedyś nawet jeden ksiądz w Białymstoku, oczywiście nie będę mówić który, to pewnie tak też z takiego pędu w filharmonii mówi, przechodził z jednego miejsca do drugiego i uklęknął po środku, tak jakby przechodził w prezbiterium, tak? Że jakby, no trzeba w sobie aktualizować swoją decyzję. Raz wybrawszy, na wieki wybierać muszę. Po co ja tu jestem? Dla kogo ja tu jestem? I póki pamięć nie zawodzi, to aktualizujemy. A co zaktualizujemy, a pamięć zawiedzie, to ona nam sama wyrzuci. Ja pamiętam, jak śluby wieczyste składałam, to siostry starsze, takie dużo starsze, mówiły tak, pamiętajcie, jak będziecie leżeć krzyżem w czasie litanii, bo wtedy się leży krzyżem w czasie litanii do wszystkich świętych, to jest taki czas, że możecie o wszystko Pana Jezusa poprosić. Pamiętam, jaka była taka świeżość takiej wiary dziecka Bożego. Pewnie moje współsiostry również, pewnie jak ja wtedy prosiłam, tylko się martwiłam, taki człowiek jeszcze był taki głupkowaty, jeszcze się martwiłam, czy ja w czasie tej litanii moją litanię próśb zdążę, tak?
Zdążę wymienić wszystkie
tak,
prośby.
Bo powołanie ma swoje dzieciństwo, ma swoje dorastanie, ma swoją młodość, swój wiek dojrzały. To są takie etapy, które my też w powołaniu wzrastamy i to są etapy, których nie da przeskoczyć, tylko trzeba je po prostu przejść.
No właśnie, księże Pawle, czy powołanie to jest coś, co dostajemy raz na zawsze, czy coś, co możemy zmarnować, rozmienić, może nam uciec, przelecieć przez palce?
Obyśmy nie marnowali. No tak jak siostra Tomira tu mówiła, że mamy to powołanie, które jest takim zaproszeniem Pana Boga, które, jak wiemy, jest kierowane do nas w miłości i w tej doskonałej miłości Boga Pan Bóg absolutnie nie znosi naszej wolności i my odpowiadamy tak jak chcemy i w tej perspektywie niestety możemy bardzo różnie, w cudzysłowie, odpowiadać na to nasze powołanie i je gdzieś tam niweczyć. Tylko to, co tutaj też tak było, padało chyba w tej rozmowie pomiędzy tutaj naszymi wejściami w telewizji i w radiu, jest tak, że jednak to, co bym przypomniał, święty Jan Paweł II wołał, wiemy, od początku swojego pontyfikatu, by otworzyć drzwi Chrystusowi, nie lękać się. I to, co tak ładnie później papież Benedykt XVI kontynuował, kiedy dopowiadał, że Pan Bóg absolutnie nie zabiera nam nic z tego, co prawdziwe, wartościowe i piękne w naszym życiu. I podążanie za głosem powołania to jest właśnie to. Takie naprawdę podążanie do pełni naszego życia, do spełnienia naszego życia. I to, co tu już było mówione, to nie znaczy, że będzie lekko, łatwo, przyjemnie, tylko nawet często wprost przeciwnie. I to też to już mówiliśmy. No byłoby podejrzane, gdyby było zawsze właśnie tak przyjemnie w naszym życiu. To nie o to chodzi. No, naszą rolą jest to, żeby, wiadomo, zachęcać ludzi. Najpierw, żebyśmy sami tego powołania nie marnowali, jak najlepiej na nie odpowiadali. Więc jakoś tak pozytywnie patrzę, żebyśmy jednak szli za tym powołaniem. Na pewno Pan Bóg nie cofa, tak jak też tu siostra Tomira mówiła, nie cofa swojej miłości do nas i zawsze będzie o nas walczył. I myślę, że to niech nam dodaje nadziei, takiej odwagi, żeby za tym powołaniem iść naszym, a nie żeby odwlekać decyzję, że może jutro, może pojutrze, może w przyszłym roku, tylko właśnie dzisiaj. Tak bym...
Tak, bardzo... taki kairos. A ja wam jeszcze powiem coś takiego. Jak ja byłam też taką młodą jeszcze siostrą, młodą, czyli tam 20+, niewiele tego plusa było, ale 20+, i tak czytam Ewangelię w kaplicy, pamiętam, siedzę i czytam, że kto dla mnie odpuści siostrę, ojca, brata, to więcej otrzyma sióstr, domów, pomyślę, Boże, o co temu Jezusowi chodzi? Nie, no chyba to prawdę nam mówi, tyle tej napisali w tym Piśmie Świętym. Ale ja tego nie rozumiem, jak to więcej otrzymam? I naprawdę ja długo tego nie rozumiałam, no bo to powołanie ma te swoje etapy. Ale ja dzisiaj wiem, że ja otrzymałam tego wszystkiego więcej. Na dodatek otrzymałam więcej, niż zostawiłam. A jak szłam do zakonu, ja dla Maryi przyszłam i dlatego wiem, że Maryi nigdy nie jest za dużo, bo Maria zawsze oddaje Jezusowi w nowicjacie. Ja dopiero zauważyłam, że jestem Jezusowa, bo zawsze, ja z Marią wszystko załatwiałam przed zakonem, tak? To właśnie, ja wiem, że nam się, jak ja przyszłam, to mi się wydawało, że Jezus powinien z bukietem róż stanąć i powiedzieć: dziękuję ci, że jednak zechciałaś. Tak mi się wtedy wydawało, że ja taką ofiarę składam, że ja tyle zostawiam. Mount Everest i Kilimandżaro to jest nic.
No właśnie, ja mam dokładnie odwrotne doświadczenie ze względu na to, że ja miałam 18 lat, jak opuściłam dom rodzinny, więc nie miałam w ogóle doświadczenia 3 miesięcy wakacji, to zawsze powtarzam moim studentom, ale dzięki temu nie nauczyłam się, jak łatwo można właśnie rozsmakować się w trwonieniu czasu, ale owszem, zostawiłam moich rodziców, moje rodzeństwo, ale dla mnie to było takie piękne przejście właśnie z jednej rodzinnej wspólnoty do innej rodzinnej wspólnoty. Ale chciałam tutaj powiedzieć jeszcze o rozeznawaniu, że ono się dokonuje tak etapowo. To nie jest tak, że Pan Bóg, jak ktoś szuka tego swojego powołania, to Pan Bóg od razu mu odkryje całą przyszłość, tak? Że często, żeby poznać coś dalej, trzeba przyjąć to, co już wiem, to, co już Pan Bóg pozwolił mi zrozumieć. I tutaj właśnie często ci młodzi ludzie gubią się, bo oni by chcieli mieć już od razu pewność, a tak, czy to, czy to tutaj. Natomiast Pan Bóg odsłania, właśnie jest tajemniczy i odsłania tajemnicę tej drogi powoli. I jeśli zobaczy, że ja mu ufam, że na to pierwsze moje, wrócę do swojego przykładu, bo tak najprościej, na to pierwsze natchnienie, które z tego dzienniczka Faustyny, które nie było absolutnie o życiu zakonnym, tylko o tym, że chcę mieć tak jak ona, że jak Pan Jezus przychodzi do mojego serca, to On odpoczywa. Więc ja szukałam spełnienia pewnego pragnienia i wchodziłam w dialog z tym, co jakoś Pan Bóg na różne sposoby na to odpowiadał. I podobnie właśnie dziś młodzi ludzie, którzy szukają, warto, żeby im podpowiadać nawet. Nie chciej wiedzieć wszystkiego od razu. Nie chciej przejść od razu całej drogi. Ale spróbuj zaufać, zrobić pierwszy krok i wsłuchać się, do czego dalej Pan cię zaprasza. To, co właśnie ksiądz pięknie powiedział. Tutaj i teraz żyj. Żyj powołaniem tego roku, tego momentu, tej chwili.
Powołani do służby Bożej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są siostra Aleksandra Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, siostra Tomira Brzezińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Ja zachęcam gorąco i serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszej audycji z pytaniami, świadectwami, sugestiami dla naszych gości. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy dzwonią spoza granic naszej ojczyzny, kierunkowy do Polski to 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Jeść, pić, spać, stać, kupić, sprzedać, mieć. Jeść, pić, spać, stać, kupić, sprzedać, mieć. Możesz więcej chcieć, czegoś więcej. Możesz więcej chcieć, czegoś więcej. Wstawać, chodzić, słodzić, wozić, ruszać się. Lubić, słodzić, mówić, grozić, wzruszać się. Możesz więcej chcieć, czegoś więcej. Możesz więcej chcieć, czegoś więcej.
Jezus chce ci dać więcej. Możesz żyć jak On wiecznie. On jest bliżej niż myślisz. Porozmawiaj z Nim. 4:1:0 Jan.
Jezus chce dać nam więcej, stąd też dziś rozmawiamy na temat powołania do służby Bożej. Naszymi gośćmi są siostra Aleksandra Nowak, siostra Tomira Brzezińska i ksiądz Paweł Walkiewicz. A my odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Piotrek z północno-zachodniej Polski.
Witamy.
Proszę księdza, ja tak się przypomniałem w tej rozmowie, chciałem się podzielić takimi paroma swoimi przemyśleniami.
Mm-hmm.
Miałem to szczęście, że chyba wcześniej niż wszyscy w studio też próbowałem, no może tak powiedzieć, próbowałem, a chciałem zostać zakonnikiem, nawet do pewnego momentu udawało, potem jednak okazało się, że przełożenie zdali, że nie warto.
Panie ale Piotrze, już... mamy bardzo słabą jakość, jakby coś tam można było powalczyć
tak
o lepszą.
Być, bo jestem w drodze do pracy, do tego, być, ale to postaram się mówić głośno.
Dobrze.
I pamiętam z takich początkowych rozmów, czy nawet już później informacji z studiów, że często się mówiło, żeby zostać dobrym zakonnikiem, to trzeba być dobrym człowiekiem. Wydaje mi się, że tutaj mówiąc o tym kryzysie, który gdzieś tam się pojawiał, czy trudności tego, że współcześnie młodzi ludzie jakby się odkładają daleko te decyzje na wieczność, czy decyzje takie właśnie te pierwsze, czy zdecydować się czy tam, to wydaje mi się, że właśnie ten kryzys rodziny, który tam się też w waszych rozmowach pojawiał i innych takich kłopotów, on jest chyba największy, że ludzie odkładają wiele coraz później, coraz dalej, czy to małżeństwo, czy to dziecko, to wszystko staje się coraz później w życiu ludzi, bo tutaj się ustanowiła, że poszła do zakona, miała 18 lat. W tej chwili to chyba można by ze świecą takich osób szukać, bo 18-latkowie muszą się trochę jeszcze wyszaleć i szumieć, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję. A druga rzecz, ja też w obecnej swojej działalności służbowej, można powiedzieć, zajmuję się też trochę taką podobną do księży i sióstr działalnością. Też poszukuję ludzi do pracy, można powiedzieć, takiej trochę specyficznej. I muszę powiedzieć, że jest bardzo trudno namówić młodych ludzi, nawet za pieniądze, i to niemałe, do tego, żeby zdecydowali się podporządkować, i to nie jakimś takim regułom na wieczność, mimo wszystko trudnym i usystematyzowanemu życiu, czy zakonnemu, czy kapłańskiemu. W normalnym, zwyczajnym świecie, w normalnej pracy od 7:30 do 15:30 jest strasznie kłopot wytłumaczyć ludziom, że trzeba wstać, trzeba przyjść, swoje obowiązki wykonać systematycznie. I myślę, że to jest dość duży i poważny problem całej naszej społeczności, powiedzmy wspólnoty polskiej, bo nie będę gdzieś tam zagłębiał się w inne narody, inne nazwy. Dziękuję bardzo.
My również dziękujemy, panie Piotrze, bardzo gorąco i serdecznie. Życzymy dobrej drogi. Prosimy przełączyć się na odbiór i prosimy siostrę Tomirę.
Dzięki, panie Piotrze, za telefon. No rzeczywiście trudno jest pracować z osobami, które chcą tylko stanowić o swoim istnieniu i budować własne reguły, ale jest jeszcze taka różnica w tym wszystkim, dla kogo ja to robię. Jak przychodzi dziewczyna do zakonu czy chłopak do seminarium i uzmysłowi sobie, że on to robi ze względu na Jezusa i dla Jezusa, proszę mi wierzyć, że jest łatwiej. Że ta motywacja już jest pewną dynamiką, która popycha człowieka ku odchodzeniu od tych swoich chęci samostanowienia i poszukiwaniu tej woli Pana Boga. Ale ma Pan rację, dla dzisiejszego młodego człowieka jest to trudne.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystian z Raciborza, Śląsk. Znany mi jest taki przypadek mojego znajomego, potem już powiedział mi po prostu tak: wiesz, ja to miałem taką dziewczynę, którą się bardzo kochałem, była na poziomie, mieliśmy nawet zamiar się pobrać, ale pewnego dnia się dowiedziałem, że ona mnie zdradza. Tak się zdenerwowałem i postanowiłem ją też wobec tego zostawić i na złość jakby jej poszedłem do seminarium. Zapomniałem o niej, poszedłem do seminarium. Ale ciągle mi to nie dało jeszcze spokoju, ale walczyłem ze sobą. No i widzisz, dzisiaj już 10 lat jestem kapłanem. No to tak przypadek taki zupełnie odosobniony. Jeszcze jedna sprawa. Kiedy ojciec święty Jan Paweł II był w Polsce i spotkał się pewnego razu też z kapłanami oraz osobami konsekrowanymi, powiedział takie znamienne słowa: kapłan żyje w samotności po to, aby inni nie musieli być samotni. To tyle chciałem przekazać. Może jeżeli ktoś się chce z Was odnieść do tego, to bardzo proszę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Krystianie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy naszych gości o słowo.
Tak, dziękujemy i za ten telefon panu Krystianowi. Na pewno trzeba tutaj powiedzieć, myślę, takie dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co było właśnie zaakcentowane przez świętego Jana Pawła II, że powołanie kapłańskie, każde powołanie, powinniśmy wybierać ze względu na pragnienia, na to, co pozytywne jest w naszym odbiorze, nasz samy głosu Pana Boga, więc to na pewno tak, właśnie do czego czuję się wezwany, a nie przed czym uciekam, co mnie jakoś tak przyprawia o lęk. I to na pewno pierwsza sprawa. I druga tutaj taka konkretna, no wiadomo, nie wiemy, o kim Pan mówił, jeśli chodzi o ten przykład tego zwierzenia. Natomiast tak powiem ogólnie, jeśli chodzi o drogę powołania człowieka, to musimy być tacy ostrożni. To nie jest tak, że właśnie jakoś to, co padnie w jednym zdaniu, że to tak charakteryzuje całą drogę człowieka do jego powołania, do jego dorastania do kapłaństwa. Mogło tak być, że wiadomo, ten powiedzmy to rozczarowanie tą dziewczyną gdzieś tam przywiodło go do myśli o kapłaństwie, ale podejrzewam, że to nie wypełnia całego wnętrza tego człowieka, który to zdanie wypowiedział i na pewno to bogactwo jego duszy, serca, tego, co on odczytał, jest o wiele bogatsze niż to jego zwierzenie. I to mogę tak powiedzieć, no, na bazie tego doświadczenia, które jakoś mam z towarzyszenia ludziom.
Myślę, że można powiedzieć na tym przykładzie akurat przytoczonym, to właśnie, że Pan Bóg ma naprawdę różne pomysły na to, jak człowiekowi podpowiedzieć, którędy droga, bo są różne przypadki w obie strony, tak? Ktoś najpierw myślał, na przykład kiedyś przyjechała do mnie jedna dziewczyna, która zaczęła tak: siostro, chciałam rozeznać powołanie, tak? Jedno już wiem, małżeństwo to nie jest moja droga. A ja mówię: powoli, powoli. No i później po kilku spotkaniach, po modlitwie, po rozeznaniu, niedługo potem właśnie znalazła chłopaka, nie tak, oni już się znali dawno, długo, zaręczyli się i są teraz szczęśliwym małżeństwem.
Nasi powołaniowcy kiedyś opowiadali, że jak przyjeżdżała na rekolekcję ekipa taka jakaś większa z jakiejś parafii czy z jakiejś wspólnoty, to największe prawdopodobieństwo, że do klasztoru pójdą ci, którzy najbardziej zarzekali się, że nie pójdą. Albo w ogóle nie byli zainteresowani rekolekcjami. Oni później gdzieś rzeczywiście w swoim sercu rozeznawali tę drogę.
A ja tutaj jeszcze przypomnę, mówiłam na początku, że powołanie wyprzedza dar istnienia. I nawet gdyby człowiek po drodze, zanim wejdzie na ścieżkę powołania, nawet zboczył ze ścieżki wiary, to Bóg tego powołania nie cofa. I często tak kieruje ludzkim życiem, że jednak osoba wskakuje na tą ścieżkę wiary i wciąż Boże wezwanie jest aktualne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to, a mam taką okazję i powiem, bo ja pamiętam, jak ja w liceum powiedziałam mojemu księdzu katechecie, bardzo fajny, ksiądz Krzysztof Kłodziejczyk, jest podobno w Łodzi, że ja do zakonu się wybieram, to tak się śmiał, bo jakby w jego w kluczu, którym on prawdopodobnie patrzył na siostrę zakonną, się nie mieściłam i powiedział mi tak, jak ty będziesz siostrą zakonną, to mi kaktus na ręku wyrośnie. No ja jestem tą siostrą, ciągle go nie mogę spotkać, bo chciałam ten kaktus mu z tej ręki zdjąć, ale gdyby ktoś mu uprzejmie doniósł, to już ten kaktus mu można zabrać, bo jestem, ale właśnie to może jest humorystyczne, acz prawdziwe. Ale rzeczywiście, no nie zawsze jest tak, że nasza optyka jest w stanie prześwietlić osobę i włożyć pewne ramy stylu życia zakonnego czy kapłańskiego. Pan Bóg naprawdę ma własną optykę i powołuje kiedy chce i kogo chce.
Mało tego, pamiętam kilka razy, słyszałam właśnie raz osobiście, ale też inne siostry powtarzały, że bywały takie osoby, które przyszły, dziewczęta na 2-3 lata, później rozeznały, że to nie jest ich miejsce, ale jak one później już przyjeżdżały jako żony i matki, mówią, siostry, jak ja dziękuję Bogu za ten czas, że ja tu byłam, ja się tu nauczyłam życia, ja się nauczyłam tego, jak dobrze prowadzić dom i tak dalej, więc Pan Bóg ma naprawdę bardzo różne i ciekawe pomysły na to, jak kogoś przygotować do tej misji, którą dla niego przed wiekami, do której chce go zaprosić.
Bardzo dziękujemy. Nie zaprosimy kolejnych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja mam na imię Stanisław, dzwonię z Mazowsza. Ja tylko chciałem podziękować szanownym kapłanom, szanownym siostrom zakonnym, że jesteście. Bo interesuję się historią, no mimo wieku, ale czytam jeszcze książki historyczne, to gdyby nie kapłani, nie siostry zakonne, po prostu naszej wiary by tutaj w Polsce nie było. Nie byłoby Rzeczpospolitej, nie byłoby narodu. I to jest prawda. W każdym towarzystwie, gdzie zaczepywany jest temat o księżach, o siostrach zakonnych, zawsze to powtarzam. Mało tego, jeszcze nieraz mówię, jak już troszeczkę ktoś tam przeleje troszeczkę tą miarkę, to mówię, żeby nie księża i siostry zakonne, to my w towarzystwie byśmy rozmawiali, kto z jakiego ludu pasterskiego pochodzi. Bo najwięksi nasi patrioci, bohaterowie, to ich w późniejszym etapie uczyli religii, wiary księża, kapłani. Opiekowały się nimi i siostry zakonne też. I jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Stanisławie, bardzo gorąco dziękujemy i prosimy siostrę Aleksandrę.
Dziękujemy za ten głos. Przypomniał mi się natychmiast nasz założyciel błogosławiony Honorat Kuźmiński, którego to zasługi zostały uznane nawet przez Senat Rzeczypospolitej w 2008 roku, właśnie ze względu na to jego dzieło zakonotwórcze, poprzez które zgromadzenia niehabitowe, a wówczas jeszcze istniejące siostry zjednoczone, które później niestety musiały zostać skasowane, bo Kościół jeszcze nie był gotowy na taką formę życia, one obejmowały swoją obecnością i swoim wpływem wychowawczym właśnie przeciwdziałaniu analfabetyzacji i po prostu rozwojowi naszego kraju i kultury były siostry rozsiane aż po Petersburg. Także faktycznie ta praca, którą siostry w ukryciu, akurat jeśli chodzi o nasze zgromadzenia założone przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego, zrobił, jest naprawdę nie do przecenienia i nie do opisania.
Panie Stanisławie, a ja tak do Pana bezpośrednio. Wielkie dzięki, że Pan powiedział, że my, siostry zakonne czy kapłani, możemy, czy jesteśmy dla innych światłem Boga. Jest to bardzo miłe. A jednocześnie przepraszamy też za to, że czasami przez nasze słabości nie potrafimy być światłem. Ale jeżeli jesteśmy, to chwała Panu.
Bardzo dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Maria z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałam coś, może coś bardziej kontrowersyjnego powiedzieć w związku z programem, bo mamy dwa powołania, które są małżeństwo i kapłaństwo, ale może powinno być trzecie powołanie, połączenie tych dwóch i wtedy byłoby więcej, nie byłoby kryzysu powołań, bo może to jest właśnie powodem, że ludzie nie mogą iść do seminarium albo do zakonu. Bo nie, ja nie widzę, żeby była potrzeba i należałoby dzielić ludzi na zakonnych i świeckich, a nasza instytucja Kościoła ich dzieli, a nie łączy. A tym powinniśmy wszyscy łączyć się z Bogiem w jedno w Panu Jezusie. I nie tylko habit czy sutanna pokazuje, że jest Bóg, bo ja na przykład tak kocham Pana Jezusa, tak się zakocham, uwielbiam, chodzę ciągle na adorację. I naprawdę jestem z Nim tak blisko, ale nigdy w życiu bym nie poszła do zakonu. Ja wychodzę z tym Panem Jezusem z Kościoła i wynoszę Jego do ludzi. Nie rozumiem, dlaczego to musi być takie zamknięcie. Wszyscy ludzie powinni być z Bogiem, bo przecież o to nam chodzi, żeby wszyscy byli, a nie tylko zakonnice i kapłani. I na przykład relacja małżeńska nie wystarcza, siostra Aleksandra powiedziała, no to właśnie może relacja małżeńsko-kapłańska by wystarczyła i byłoby to o stopień wyżej i byłoby pięknym wzorem. To by było coś przepięknego, gdyby małżeństwo było między kapłanem, kobietą i Bogiem w takiej trójcy, a nie żebyśmy byli odizolowani. Chyba pierwotnym planem w ogóle Boga było dla ludzi, żeby Bóg był w małżeństwie, razem z ludźmi i żeby ludzie się rozmnażali. Przecież powiedział Bóg, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, stworzy dla niego pomoc w osobie niewiasty. Pan Jezus również nigdy nie powiedział, że kapłani muszą być w celibacie i nigdy nie powiedział, że jedyną drogą do Boga jest celibat. Ja chcę iść do Boga tak samo jak i każdy inny, ale ja nigdy w życiu nie będę siostrą zakonną. Gdyby Bóg chciał, żeby ludzie żyli tylko w połączeniu z Nim w celibacie, to by stworzył jedną płeć. Dzisiaj jest na przykład dzień rodziny. Jeżeli ktoś chce żyć w celibacie, to powinien móc żyć w celibacie. Gdyby ktoś chciał żyć w małżeństwie, w kościele, znaczy ksiądz z żoną, to powinien też to móc zrobić. A kiedy ksiądz powiedział, że powołanie kapłańskie jest na wieczność, ale przecież my też mamy powołanie na wieczność, żeby być z Bogiem. Do tego wszyscy dążymy, nie tylko kapłani. Ja się czuję, że ja właśnie mam ten cel, tą wieczność z Bogiem. Dlatego jestem z Panem Jezusem, jestem strasznie z Nim szczęśliwa, ale nie chcę wcale być zamknięta gdzieś. W czasie mszy na przykład księża stają się jakby Chrystusem, ale w czasie Eucharystii. Ale jak wyjdą z kościoła, to już są normalnymi mężczyznami. I bardzo często spotkałam wielu księży, są bardzo samotni i trochę wieczorem tak mówią, tacy załamie, no cóż ja zrobię, tak mój proboszcz, no i cóż ja zrobię. No teraz obejrzę sobie film i pójdę spać. Według mnie dla Pana Jezusa trzeba wyjść.
Dobrze by było, jakby jeszcze o brewiarzu nie zapomniał.
Słucham?
Dobrze by było, jakby jeszcze o brewiarzu nie zapomniał.
No tak, ale to też jest możliwe, bo przecież są różne zawody, które są bardzo trudne, jak lekarza, czasem 48
Pani
godzin może
Anno,
pracować,
rozumiemy,
a jednak wraca do rodziny.
Pani Anno, rozumiemy, o co chodzi. Poprosimy księdza Pawła o odpowiedź, dobrze?
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i myślę, że tutaj bardzo, tak bym powiedział, podobne myśli, to my możemy też znaleźć w tym tegorocznym orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Powołań, modlitw o powołania, czy Niedzieli Dobrego Pasterza, ponieważ też tam głęboko jest wyakcentowany tak mocno ten aspekt wspólnotowy, czy wspólnototwórczy. I tak jak tutaj już było mówione, no jednak i sakrament małżeństwa, i sakrament kapłaństwa to są sakramenty w służbie komunii, czyli w służbie wspólnoty. To my to, myślę, rozumiemy. I myślę tak, no tu jest, byśmy mogli mówić o różnych też sytuacjach w Kościele, czy kościoły wschodnie, także to myślę zostawiamy, bo tak dotykamy tej sytuacji tutaj w Kościele rzymskokatolickim. I na pewno trzeba sobie uświadomić jedno, że pomieszanie nie jest receptą na uzdrowienie sytuacji. No, jednak każdy, myślę, ma swoją rolę, swoje powołanie i takie mieszanie ról, wchodzenie w inną rolę wcale nie uzdrowi sytuacji. To myślę rozumiemy. No, kryzys, nie wiem, w służbie zdrowia nie rozwiążemy przez to, że nagle, nie wiem, ja bym miał jakiś może twierdził, żebym był lepszym lekarzem niż może ktoś, kto całe lata się do tego przygotowywał. Więc tak bym to, na pewno tak bym to widział. I po drugie, czy też no, po pierwsze bym przypomniał też słowa Pana Jezusa, który bardzo wyraźnie powiedział, że są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Bożego są bezżenni. Więc tutaj jednak mamy bardzo też taki mocny argument na ten wybór naszego życia, naszego powołania. A też rzeczywiście, tak jak w Kościele, no bardzo szanujemy tę tradycję, to co się w Kościele jakoś wydarzyło przez te 2000 lat historii i to co Kościół uznał, przyjął i jestem bardzo tak jakoś mocno o tym przekonany, no służy i nam, i mnie osobiście, i całej wspólnocie, i jestem o tym przekonany, jest wolą Bożą. Także owszem, jakieś różne, nie wiem, trudniejsze sytuacje, które ktoś może przeżywać, czy może jakiś nam znany ksiądz, czy no to myślę nie usprawiedliwiają do tak głęboko idących wniosków związanych z jakąś no całą reformą, nie wiem, naszej dyscypliny życia. Tak samo myślę jak no niestety liczne jakieś rozpady małżeństwa czy rozwody wcale nie uzasadniają jakiejś takiej dyskusji, że to nie ma sensu, żeby mężczyzna z kobietą żyli razem jako małżonkowie. Tylko wprost przeciwnie. Myślę, trzeba myśleć i starać się o to, żeby rzeczywiście żyć powołaniem, do którego jesteśmy wezwani, bo jednak warto patrzeć pozytywnie. My tak jeszcze tak zakończę, żeby tak tutaj też za długo może nie mówić.
Się też siostry rwą do opowiedzi.
Tak, to znamy to powiedzenie, że wiele samolotów lata, a kiedy jakiś spadnie, no to jest dużo mowy o tym, czy że no cały las rośnie cicho, praktycznie bezszelestnie, a kiedy drzewo jest ścinane, no to jest więcej zamieszania, jakieś uwagi na to zwracane, więc ja bym tak też mówię, Bogu dzięki, że jest takie zatroskanie o to, o tę kondycję także i osób duchownych i myślę, że trochę tak nawiązując do świętego Jana Marii Wianney, ja bym zachęcał, żeby też w modlitwie to zatroskanie było przejawiane, bo na pewno tego potrzebujemy i to działa. Także tyle, chyba na tym bym ja zakończył.
A ja chcę powiedzieć Pani, że rzeczywiście Pani ma rację w tym, że każdy bez względu na stan chce być szczęśliwy z Jezusem. I super, i o to chodzi, że Pani jako powiedzmy żona, matka jest z Jezusem i Pani ma do tego prawo, a co więcej, nawet taką inklinację, taką determinację, że chce być z Bogiem i super. Ja jestem siostrą zakonną i też chcę być z Jezusem i też mam do tego prawo. I tutaj Pani też przytoczyła taki przykład, że ksiądz wieczorem, no co film obejrzy, ksiądz przypomniał o brewiarzu, tutaj ojciec, no bo jest taki sam. No być samym to nie znaczy być samotnym. Być samotnym to być bez relacji. A pierwsza relacja z Jezusem to już nam zabiera samotność. A z tej pierwszej relacji wszystkie inne wyrastają. Pamiętam, kiedyś prowadziłam taki wywiad z panem Czarkiem Pazurą i on mnie też właśnie zapytał o ten celibat. Oczywiście to była bardzo miła rozmowa, ale mówił, no jak ja w tym celibacie? Przecież różnie się o nim mówi. Ja mu wtedy powiedziałam takie zdanie i ja do tego jestem przekonana, że ja celibatem żyję, a wiele ludzi, którzy nie żyją tym celibatem, to boleśnie ten celibat przeżywają.
Chciałabym jeszcze tutaj, bo dla mnie wybrzmiała w tej wypowiedzi pani taka nuta, jakby była różnica wartości poszczególnych powołań. No to tutaj chciałam absolutnie uspokoić panią. Każde powołanie ma tę samą wartość. To znaczy, czy ktoś jest powołany do kapłaństwa, czy do małżeństwa, czy do życia konsekrowanego, jest powołany do świętości, jest powołany do miłości. Nie ma lepszych i gorszych powołań. Ważne jest, żeby każdy znalazł tę drogę, na którą Pan Bóg zaprasza po prostu. Nim stworzył świat i ziemię, zapragnął Ciebie na tej drodze. I to jest ważne, także każdy może być z Panem Bogiem w bliskiej relacji na takiej czy na innej drodze.
No, i bądźmy też szczęśliwi wszyscy, bo o to chodzi.
Po drugie też chyba chodzi o to, że Kościół ma być takim znakiem podnoszenia standardów, a nie jednak ich obniżania. Kiedy nie potrafimy przyswoić jakiejś wiedzy, to staramy się spiąć, żeby się tego nauczyć, a nie mówić, że to na pewno jest głupie i to jest niepotrzebne. No więc, no dobrze. Bardzo dziękuję moim gościom. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Teresa ze Sławkowa.
Witam.
Jest mi bardzo miło, że udało mi się dodzwonić. No to wielka łaska. No po tych wspaniałych wypowiedziach księdza i dwóch sióstr, no ja mogę tylko po prostu na drodze swojego doświadczenia potwierdzić i dodać ten głos, nawiązując do pani, która się wypowiadała właśnie tuż przede mną, że Pan Jezus gdyby chciał, żeby był stan kapłański w małżeństwie, to pewnie by to wypowiedział. Natomiast powołał apostołów, idźcie i głoście, i co macie na sobie, to nie miejcie dwóch sukien. Natomiast no, w małżeństwie no, dużo czasu pochłania rodzina, żona, dzieci. A natomiast jeżeli się ma taką bliską relację z Panem Jezusem, to ona tak wypełnia wszystko, że po prostu nie potrzeba się zajmować czymś innym, bo ta relacja z Panem Jezusem, Bóg, tak jak powiedziała święta Teresa z Awila, Bóg sam wystarcza. I żeby pogłębiać swój stan kapłański, w ogóle duchowy, drogę do świętości, no to trzeba zgłębiać właśnie Słowo Boże, służyć innym w sposób taki pełny miłości, caritas. I to jest po prostu piękne i to jest właśnie tradycją Kościoła, że kapłan jest osobą samotną i idąc na to powołanie powinien właśnie się z tym liczyć. I tak nawet powiem, może troszeczkę odważnie, że jeżeli tak komuś, jakiemuś księdzu brakuje tej żony, tego towarzystwa, to po prostu niech się więcej modli z Panem Jezusem. Na przykład w wielu kościołach brakuje wystawienia adoracji całodziennej Najświętszego Sakramentu. No kapłani, ja po prostu te przypadki, które widzę, no to jakoś nie widzę ich w kościele na tej adoracji, a bycie z Panem Jezusem jest czymś najcudowniejszym, więc trzeba raczej iść w tą stronę, na pogłębianie więzi z Jezusem. No jeżeli ktoś nie ma takiej więzi, tęskni za człowiekiem, to znaczy, że no jakoś słabe jest to jego powołanie. bo ktoś musi świadomie wybierać, że właśnie wybiera taką drogę. Jeżeli ktoś na przykład tego nie ma, to trzeba prosić Pana Jezusa o tę łaskę, żeby to dał i żeby właśnie ludzi pociągał ze sobą do Pana Jezusa przez to, przez przykład, przez modlitwę, przez adorację, przez organizowanie różnych akcji na tyle, na ile to jest możliwe, albo branie udziału, bo teraz są tak piękne akcje organizowane. No tutaj takim przykładem dla mnie jest ksiądz Dominik Chmielewski, czy są inni kapłani z Teobańkologii, ksiądz Sawielewicz. No to przecież coś cudownego, jak oni, no oczywiście również redemptoryści, tutaj jest taki wzór, piękne działanie.
Bardzo dziękuję.
Tadeusz Rydzyk, ile dzieł wspaniałych i jacy wspaniali kapłani. No i to są po prostu wzory. Wzory dla innych kapłanów, dla ludzi, tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk zawsze mówi o świętych, o święte powołania, prawda, w kapłaństwie, w zakonach żeńskich. Także to jest drogą Kościoła, ta tradycja, nie po prostu branie, nie dążenie do świata, do żony, do rodziny, tylko dążenie do świętości i tym pociąganiem pociąga się innych ludzi, prawda? I ludzie, którzy wierzą, to oni widzą to w kapłanie i kochają tego kapłana i przylegają do niego. Taki kapłan się naprawdę nie czuje samotny, bo ma wokół siebie ludzi, którzy tak go wspierają i tak mu pomagają i jest taka wzajemna, wiadomo o co chodzi, że tak powiem, że chodzi o wiarę i o Pana Jezusa, prawda?
No, jak to mówił biskup Dajczak, zapalić może tylko ten, który sam płonie. Pani Tereso, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za te słowa i za to podzielenie się z nami. Wszystkiego dobrego.
Ja również serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy i prosimy kolejnego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Tak, tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Siostra Jadwiga z Częstochowy, siostry honoratki, pełna nazwa Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalonego Serca Maryi.
Witamy, siostro.
Najpierw pozdrawiam od stóp Matki Bożej. Byłam dziś nawet na Jasnej Górze, więc jutro jak będę, to się pomodlę za wszystkich w studio i w ogóle.
Bardzo dziękujemy.
Chciałam powiedzieć kilka takich myśli, to znaczy nie za długo, bo wiadomo, że ktoś jeszcze będzie czekał. Pierwsza rzecz, chyba bardzo ważna. Jeszcze pamiętam, z junioratu, takie rekolekcje ojciec jeden z kapucynów prowadził i już przecież tyle lat to minęło, że jeżeli dane zgromadzenie, dany zakon będzie realizował swoje posłannictwo założycieli, to nie powinien i nie będzie się martwił o przyszłość, to znaczy, że nie będzie powołań. I tyle lat to minęło i mimo, że teraz no, każdy mówi kryzys, ale to po mojej głowie chodzi. Druga rzecz. Jeszcze dodał, że jeżeli nie spełni dane zgromadzenie czy zakon, to Pan Jezus tych powołanych powoła gdzie indziej, nawet nowe zakony powoła. I chyba to widzimy bardzo dokładnie. Druga rzecz. Jak pracowałam, to znaczy ja w szkole pracowałam, ale nie z młodzieżą, tylko z dziećmi, ale z młodzieżą wyjeżdżałam na oazy, które szalenie kocham. I tam ciągle były, zwłaszcza jak młodzież była pomaturalna, były problemy, no jak wybrać drogę życia. No to wskazywałam z kapłanem i z diakonem czy z klerykiem. To moja taka dewiza była, że no trzy te drogi. Na każdej drodze, żeby człowiek się mógł odnaleźć, no Pan Jezus nie zostawi go na żadnej drodze, gdy nawet nie oddaje swego powołania, tylko na tej drodze, na której zaplanował Pan Bóg, daje szalenie dużo łask. I jak go, to pytania były ciągle, jak odgadnąć to, jak pójść autentycznie, żeby nie zgubić tego powołania, żeby odnaleźć się, to była taka moja dewiza, to znaczy z mego przeżycia też, osobiście, jeżeli chodzi o moje powołanie zakonne, że módl się na kolanach pytaj Jezusa, no i oczywiście spowiednik jakiś, żeby pomógł ci w rozeznaniu. Ja na przykład tylko powiem dwa słowa, że ja w ogóle nie myślałam absolutnie o żadnej drodze zakonnej życia. Miałam iść na studia, bo jestem z Podlasia, miałam iść do Białegostoku na studia, studia, ta Matka Boża z Różanego Stoku, ta pani Kresów Wschodnich uśmiechnięta, która zaliczona jest w tej chwili do najpiękniejszej Maryi w Europie, wskazywała, tam prosiłam, ale w ogóle moją drogą miało być życie rodzinne, gdzie szalenie rozkochana byłam właśnie w tym po prostu powołaniu i o tym myślałam. I co nagle właśnie Pan Jezus staje autentycznie, to jest przez Maryję oczywiście, po przyjeździe, po maturze do Matki Bożej na Jasną Górę, coś zaczęło za mną tak chodzić, że Pan Bóg tak zaplanował, że akurat i mamusia zachorowała, w szpitalu była, nie poszłam na studia, bo tatuś sam został, bo mam dwóch braci i w ogóle. I jakoś tak zaplanowałam i wtedy tęskniłam, coś muszę z sobą zrobić. A już w ogóle nie ma mowy o żadnym zakonie, bo uciekałam od zakonnic, a już bezhabitowych to w głowie mi się też nie mieściło. I pojechałam właśnie na Jasną Górę, ale to tam już historia. Matka Boża tak sprawiła, że pomogła mi tak cudownie odgadnąć swoją drogę życia. I co jeszcze ostatnia myśl? To życie nie jest różami uścielone, bo jeżeli ktoś tak myśli, to się myli i to bardzo, bardzo i się zawiedzie. I wtedy po prostu są załamania i już za mnie już ile odeszło takich wspaniałych sióstr i powieczystych, że po prostu na kolanach błagam Boga, co jest za przyczyna, czy w ogóle. Więc jeżeli ktoś wierzy i błaga, modli się, wypełnia, jak potrafi, po ludzku, pada, nie pada, ale błaga, trzyma Maryję za rękę, to przetrwa największe burze życiowe. Po prostu ja po sobie wiem, że ja nigdy bym tego nie przeżyła, żeby nie pomóc Maryi. Tu właśnie, szczególnie na Jasnej Górze, bo akurat tutaj te, jak już zabrali mnie ze szkoły w takim, gdzie wcale nie kochałam, do innych zadań i tak dalej, gdzie nie mogłam podołać i tak dalej. Więc tylko błagać i w Bogu ratunek, i nie szukać siebie, po prostu ta pokora u kapłanów i u zakonnic, jeżeli na kolanach w pokorze będziemy błagać i uchwycić się Maryi za rękę i tych świętych, i swoich błogosławionych czy świętych założycieli, to po prostu to jest chyba motto, że i dewiza, że wytrwamy. I dalej, no prosić trzeba, ale tu tam było tak fajnie powiedziane, że kryzys powołanych, tu jest chyba bardziej trzeba by błagać Boga o pomoc i wtedy dopiero spojrzeć z uśmiechem na tych, którzy przychodzą. Pozdrawiam bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, siostro, i prosimy o głos.
Jak słucham tych wypowiedzi i myślę sobie o tym, co rozmawiamy, zastanawiam się, Panie Boże, jak Ty tego słuchasz, co Ty sobie o tym wszystkim myślisz? I bardzo w mojej pracy pilnuję tego, żeby ciągle wracać i przypominać sobie, że to On jest tym, który powołuje i On jest tym, który daje łaskę wytrwania. I to, co robię też w pracy z młodymi, przypominam im ciągle, jeśli chcesz iść do przodu, jeśli chcesz wyjść z trudnych sytuacji, jeśli chcesz je przetrwać, ciągle przestawiaj z ja na ty. Niech On będzie centrum, niech On będzie tym, który jest pierwszym, jest Bogiem. I to jest jedna sprawa. Natomiast to, o czym tutaj siostra wspominała, że się tak modliła, to rozeznanie na kolanach, tak, to jest bardzo ważne, ale warto też pamiętać właśnie o tym, o tej dzisiejszej trudności współczesnego pokolenia młodych ludzi, że często modlitwa sama nie wystarcza. Bardzo często zdarza się, że osoby różne mówią, módl się, wszystko się rozwiąże. Tak, módl się, ale to, co możesz po ludzku też rób, szukaj pomocy, czy u kogoś bardziej dojrzałego, czy u czasem trzeba skorzystać z pomocy psychologicznej, ale przede wszystkim pytaj, stawaj się świadomym coraz bardziej siebie i właśnie wtedy w spotkaniu z Panem Bogiem twarzą w twarzy, jak pomyślisz sobie, kim jesteś ty, a kim jestem ja, możesz bardziej odnaleźć siebie.
Właśnie, to ja tutaj może dodam, siostra Aleksandra mówi, że czasami modlitwa nie wystarczy, oczywiście modlitwa jest wszystkim, to nawet nie ma co dyskutować, ale uwaga, modlitwa jest naszym schronieniem, jest naszą ucieczką, ale nie może być mechanizmem ucieczki.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Dorota z Instytutu Świętej Rodziny
jestem już w życiu konsekrowanym 20 lat i chciałam tak złożyć takie świadectwo jako wyraz też wdzięczności Bogu za dar powołania. I powiem tak, że w moim życiu były różne znaki powołania, bardzo dużo, począwszy nawet od wieku 6 lat. I za co dziękuję Bogu. Nawet jak się uczyłam grać na gitarze, to pierwsza moja piosenka to była Pan powiedział, ty pójdź za mną przez zwyczajne szare dni. Ale to dużo było innych, ale nie chcę teraz tych znaków przywoływać, bo po prostu chcę za nie dziękować. I chciałam powiedzieć, że o modlitwie coś za powołanych, że Pan Bóg wybrał tych, których sam chciał, a oni poszli za nim, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i prosił Ojca i tej modlitwie wyrażał, właśnie prosił za powołanych i modlił się za powołanych i została się jego wola, czyli pociągnął tych, których sam chciał. A druga sprawa jest taka, że usłyszałam to w kościele na kazaniu, że proście Pana żniwa, aby wyprawił swoich robotników na żniwo swoje, czyli to jest też zadanie Kościoła, żeby się modlić i żeby jeszcze wyprosić na tej modlitwie, właśnie modlić się za powołanych i wyprosić na tej modlitwie trwanie w powołaniu. To też tak mocno mnie to dotknęło, że ja trwam dzięki tym też modlitwom. I na przykład powiem tak, że od niedawna też słucham Radia Maryja ponownie w moim życiu, bo kiedyś pamiętam moją mamę, która bardzo często słuchała Radia Maryja, ona teraz w świętej pamięci, nie wie, mam nadzieję, to dzięki niej właśnie, że ona tam na kolanach długo spędzała ten czas na modlitwie i za mnie też się modliła, to ja na przykład dziękuję za dzisiejszą audycję, bo pomyślałam, Pani umocni moją wiarę, bo człowiek słaby. No i chciałam też tak w takim duchu złożyć też z taką prośbą też, żeby się modlić za powołanych. A jeszcze chcę powiedzieć, że w mojej misji takiej instytutowej to Pan Bóg mi dał dzieci. I od wieku 6 lat właściwie edukację wczesnoszkolną do klasy trzeciej. I powiem tak, że te powołania to mogą wyrastać już właśnie w tak wczesnym okresie dziecięcym, kiedy zasiewa się im ziarna wieczności, czyli życia wiecznego. Bo ja na przykład widzę, jak dzieci są tak zasłuchane, nagle się wyciszają, nagle zastygają, kiedy słuchają o życiu wiecznym. I to te ziarna trzeba im jak ile tylko można, na różne sposoby, w rodzinach, na katechezie, tak im przekazywać, bo może właśnie nie wiadomo, czy nie mówimy do jakiegoś kapłana albo jakiejś siostry zakonnej, patrząc na te małe dzieci, które za kilkanaście lat będą podejmować różne decyzje i to jest dar niezwykły, czyli odpowiedzi na Boże wezwanie. A jeszcze jedna sprawa, którą chciałam poruszyć, to już też jeśli chodzi o małżeństwa, bo właśnie ja służę rodzinie, to nie tylko właśnie dzieciom, ale jeszcze dzisiaj, nawet dzisiaj spotkałam taką rodzinę, pozdrawiam Państwa Nowaków, jeżeli słuchają z Białegostoku, to chciałam powiedzieć, że czasami możemy im towarzyszyć, kiedy się słucha ich historii życiowej, bo możemy na przykład mieć takie światło na ten jeden raz, żeby coś, jakieś słowo przekazać. To też jest ziarno wiary i później otrzymujemy też takie potwierdzenie, że Duch Święty zsyła niektóre osoby, w przypadku takich właśnie osób, które są szczególnie poświęcone, no to wiadomo, że chce się Duch Święty takimi posługiwać, żeby tak jakby rozjaśnić, czyli rzucać światło wiary takim osobom. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy Pani Doroto za to świadectwo też. Też dziękujemy osobie z Instytutu Życia Konsekrowanego, bo to też jest taki, jakby to powiedzieć, niezwykła też część i gałąź życia konsekrowanego właśnie, a wydaje mi się, że jednak nie do końca dobrze jeszcze i powszechnie znana. Choć to też trochę taki charyzmat. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Marcin z Poznania.
Witamy.
No, ja chciałem, tak troszeczkę mnie poruszył telefon pani, która mówiła na temat celibatu. Ja chcę, żeby, przepraszam, czy tak mówię, ja chcę, żeby siostra zakonna służyła mnie, żeby kapłan służył mnie. Oczywiście Panu Bogu i mnie jako temu, który ma trudności z dojściem do Pana Boga, żeby oni byli tymi no, drogowskazami. Oczywiście najlepszym, największym jest Matka Boża. Króciutko odpowiem jedną historyjkę. Oglądałem kiedyś film. Dzieje się Norwegia, Szwecja, nie pamiętam. Mężczyzna jest z dobrze zamożnej rodziny, kobieta tak samo. Dostaje powołanie, nasze powołanie tam oczywiście jest pastorem, że ma wyjechać na daleką północ. Po jakimś czasie oczywiście kłopoty zdrowotne dzieci, gdzieś tam chyba umiera któreś, żona się też załamuje. No i krótko mówiąc, z powrotem do stolicy na południe kraju, a wspólnota zostaje sama. Także inna też króciutki, z kolei też rodzina, gdzie mężczyzna jest pastorem, wyjeżdżają do Amazonii, to też jakiś czas temu. Krótko mówiąc, pani też po jakimś czasie doznaje załamania nerwowego. Biega w sukience, w strawy, umazana błotem. Jest to ogromnie trudne, wydaje mi się, żeby być w małżeństwie i jakby podejmować taką obowiązkową służbę bardzo. Podziwiam zarówno siostry zakonne, jak i kapłanów. Naprawdę. Też sobie troszeczkę nie wyobrażam, już tak bardziej humorystycznie teraz powiem. Wiadomo, jak jest... No, w przypadku mężczyzny jest księdzem, może zostać biskupem, arcybiskupem. Rozumiem, że dalej ma żonę, ma wnuczki, prawnuczki może. Jak ma zarządzać tym kościołem w tym momencie? Także no to jest, wydaje mi się, warunek sine qua non, żeby jakoś w miarę kościół działał. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga. Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Natomiast jeszcze, no, my jesteśmy tymi narzędziami i nie wyobrażam sobie, żeby to też przykłady przecież z czasów II wojny światowej, gdzie kapłani wsiadali do pociągów, jechali z ludźmi, którzy byli wywożeni na Sybir. I co wtedy? Zostawiałby rodzinę? No takie moje przemyślenia.
Bardzo dziękujemy, panie Marcinie.
Ogromnie jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom konsekrowanym. Ogromnie. I Bóg zapłać za audycje, które właśnie są w Radiu Maryja.
Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Pozdrawiamy również, życzymy dobrej i spokojnej nocy. No właśnie, piękny głos też zatroskania, ale w tę drugą stronę.
Tak, jak pan zaczął swoją wypowiedź od tego, że kapłani, siostry powinny być dla, przypomniała mi się właśnie pewna historia, która dla mnie jest najpiękniejszym nazwą, jakby odzwierciedleniem tożsamości, kim jestem jako siostra zakonna, bo jedna dziewczynka kiedyś szła ze swoją mamą, to jest fakt, ulicą i zobaczyła siostrę w habicie i się pyta, mamo, kto to jest? A mama jej odpowiedziała, to jest siostra wszystkich ludzi. I myślę, że takim najpiękniejszym właśnie, najpiękniejszą tożsamością siostry zakonnej to jest to, że każdy może powiedzieć o mnie, to jest moja siostra. I właśnie takie chcemy też być, żeby właśnie dla innych.
To ja mam teraz jeszcze pytanie takie, już powoli musimy myśleć o końcu audycji. Mam pytanie, czy życie zakonne, życie konsekrowane, życie kapłańskie, to powołanie do służby, to jak dzisiaj mówi tytuł naszej audycji, jest życiem dla słabeuszy? Tak niektórzy mówią, że do klasztoru czy do kapłaństwa się ucieka przed życiem prawdziwym.
Nie jest to życie ani dla słabych, ani dla silnych. Jest to życie dla ludzi, którzy chcą żyć w prawdzie, czyli takich realnych. bo człowiek, który chce drugiemu służyć, to musi najpierw mieć prawdziwe wyobrażenie o sobie samym, czyli nie o sobie, że jestem super, a nie jestem do niczego, tylko jestem prawdziwy. Mam swoje wady, mam swoje zalety, ale z Panem Jezusem miejsca słabe we mnie mogą stać się miejscami zwycięstwa i wtedy służba będzie królowaniem.
Księże Pawle?
Tak, no można się podpisać pod tym. Ja bym też jeszcze może troszkę dodał takie zdanie paradoksalne, myślę, ale bardzo mądre, księdza Krzysztofa Grzywocza, który mawiał niekiedy, że na pytanie, co powinien opanować człowiek przygotowujący się do małżeństwa, jaką zdolność powinien posiąść, to mówi, że taką bardzo mądrą odpowiedzią jest, że powinien nauczyć się żyć w samotności. I to mnie się tak troszkę kojarzy z tymi wcześniejszymi także telefonami od radiosłuchaczy, ponieważ my doświadczamy tego w życiu, myślę, jako ludzie, że drugi człowiek tak do końca serca człowieka, serca mojego nie wypełni. I to tylko Pan Bóg może uczynić. I to też tak tu odpowiadając na to ostatnie pytanie Ojca, no też bym tak powiedział, że życie w zakonie czy w kapłaństwie jest po prostu dla tych, których Bóg do tego powołuje i niech oni uczciwie za tym idą, a i sami będą szczęśliwi i innym będą też to szczęście przynosić.
No jeszcze tylko powiem, że człowiek prawdziwy to znaczy człowiek pokorny, żeby to sobie, bo pokora to jest prawda. Ona idzie w parze z wolnością.
Mhm. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo? Halo, prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Słuchaczka z Pomorza. Mhm. Ja słucham tej audycji i jestem bardzo wzruszona, ponieważ jestem mamą księdza. Mhm. Księdza z 28-letnim stażem. I wiem, jak bardzo, bardzo potrzebni są rodzice właśnie księdzu, który potrzebuje tej rodziny nawet wtedy, kiedy już jest dorosły, kiedy ma już określone swoje i życie i parafię, tak jak mój syn. Ale mama jest mu ciągle potrzebna. Ja czuję to, jak bardzo potrzebna jestem i jak często przyjeżdża i przytuli i po prostu jego ciepłe serce, mamuś, jestem. A jak zadzwoni, to co potrzebujecie, rodzice? I wtedy jestem tak wzruszona, że syn ma ponad 50 lat i on mówi, mamuś. I słuchając tej audycji, pamiętam każdy rok seminarium, pamiętam moją rozmowę z synem przed podjęciem decyzji. I właśnie to, co siostry tu powiedziały i ksiądz, że rodzina, że rodzice, że dom, z którego wychodzi, to jest to pierwsze ziarenko, które chyba właśnie w podejmowaniu decyzji. Mój syn był bardzo blisko kościoła. W wieku chyba 9 lat został ministrantem. A całkiem przypadkiem, ponieważ urodziła nam się córka i mąż mówi, idę zamówić chrzest. A syn mówi, tatuś, to ja pójdę z tobą. No i ksiądz, który przyjmował właśnie zamówienie tego chrztu, syn mu powiedział, że ja bym chciał też być takim, w takiej białej sukience. A ksiądz się śmiał, no jakże, chłopcy nie chodzą w sukienkach, to jest komża. No ale ja bym chciał. Miał wtedy 9 lat. No to ksiądz mówi, dobrze, to przyjdziesz wtedy, jak będziemy tą twoją siostrzyczkę chrzcić i będziesz mi pomagał. No i wtedy proszę sobie wyobrazić, że syn był taki bardzo radosny, bo przybiegł do domu i mi mówi, mamuś, ja też będę chrzcił Magdalenkę. To wspominamy, śmiejemy się. No ale realizował te swoje plany przez wszystkie etapy oazy i potem te lata seminarium nasze, no chyba każde po kolei posługi pamiętam i lektorat i diakonat i święcenia. No dla mamy to są niesamowicie wzruszające chwile. I dzisiaj, kiedy syn już jest proboszczem i ma też wiele problemów, ale mamy serce zawsze rośnie, słysząc, jak przyjdzie i się dzieli i swoimi radościami, i kłopotami, i problemami. Też 10 lat w seminarium bydgoskim prefektem, więc te sprawy związane z klerykami, z alumnami. Bardzo są potrzebni rodzice, którzy chcą wiedzieć i chcą znać i chcą pomóc, wspierać modlitwą i taką po prostu życzliwością. Jestem pełna radości, ale też wdzięczności, bo mamy wiele znajomych sióstr zakonnych i kapłanów, których bardzo, bardzo wspieramy i nasz dom jest bardzo otwarty, życzliwy. Szczęść Boże dla
nas. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Myślę, że takie piękne świadectwo, taka trochę wisienka na torcie tej naszej dzisiejszej audycji, tej naszej dzisiejszej rozmowy. No bo cóż, teraz nam pozostaje tylko, proszę gorąco naszych gości o takie słowo podsumowania tego naszego dzisiejszego spotkania. Powołani do służby Bożej. Księże Pawle.
Powiem szczerze, że dla mnie takim słowem podsumowania to jest wdzięczność i Panu Bogu, i też ludziom, których spotkałem, i tak rozeznając swoje powołanie, i tym ludziom, którym służę, mam nadzieję, w czasie już tej mojej posługi kapłańskiej. Myślę, że to bym chciał powiedzieć. I tak, skoro jesteśmy tutaj w Radiu Maryja, to tak może troszkę taką sytuację też osobistą chciałbym przywołać, ponieważ właśnie dzisiaj dokładnie mija miesiąc od tego, to wiemy, że 15 kwietnia w tym roku Wielki Piątek przeżywaliśmy. Dla mnie, dla moich braci to był taki szczególny Wielki Piątek, ponieważ moja mama odeszła do wieczności właśnie tego dnia. Więc no, taka bardzo, bardzo, myślę, gorliwa i oddana słuchaczka Radia Maryja, także myślę, że tutaj nam towarzyszy. I w tym miejscu, wiadomo, tutaj brata Leszka jakoś chciałbym też i pozdrowić, i jemu podziękować, bo to myślę jakoś tak chyba pewnie najmocniej przeżywa te sytuacje, bo z mamą mieszkał te całe ostatnie lata. No i brata mojego księdza Jacka, który jest też kapłanem chrystusowcem, więc siłą rzeczy też w tę audycję się wpisuje. I to myślę taki dla nas jakiś znak, dla mnie na pewno, że tak równo miesiąc po odejściu mamy jakoś tutaj w Radiu Maryja jesteśmy. To ja chyba takie słowo troszkę może osobiste chciałbym dopowiedzieć.
Dobrze. Teraz siostra Aleksandra.
Tutaj podpiszę się też pod tym, co ksiądz mówił odnośnie do właśnie rodziców. Mój tato odszedł w zeszłym roku do wieczności i też był gorliwym słuchaczem Radio Maryja, ale przede wszystkim tę wdzięczność największą, jaką mam w swoim sercu, to jest właśnie przekazana wiara. dlatego że tato, choć miał swoje trudności, choć miał swoje problemy, to jednak miał tak silną wiarę, która była bardzo cennym darem dla nas i niewątpliwie ta wiara przekazywana bardzo mi pomogła nie tylko wejść na drogę tego powołania, ale bardzo pomaga na niej trwać.
Mhm. I siostra Antomira?
To może ja się zwrócę do słuchaczy, którzy rozkminiają na temat swojej drogi w życiu. Dziewczyno, chłopaku, nie ma w życiu przypadków. Te są tylko w gramatyce. My tutaj mamy przypadek, to jest Bóg, który przychodzi inkognito. To teraz pamiętaj, wielką frajdą jest służyć Jezusowi. Mniej rozkminiaj, bardziej ufaj i nie bój się.
Boeing nie jest po to, żeby jeździć, tylko po to, żeby latać. To kontynuując, słowa pozdrowienia?
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę Zofię, która ma dzisiaj imieniny, ale także wszystkie moje współsiostry, służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego z Radomia i wszystkich radiosłuchaczy.
Ja tak w posłuszeństwie tutaj różnym posługom, którymi Kościół mnie obdarzył, to trzy, myślę, takie punkty. Po pierwsze, no dobre miejsce De Vitis, to jest wspólnota, dom, w której mieszkam, której służę, więc i wszystkim mieszkańcom, począwszy od kapłanów, także też i świeckich, i tym, którzy tam pracują, posługują, ich pozdrawiam, im dziękuję za tę współpracę. Druga taka wspólnota to Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zresztą tutaj siostrą Tomirą nas niejako łączy. I trzecia, no bardzo mocno wpisująca się w tę audycję, to oczywiście Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Więc tutaj te wszystkie osoby związane z tymi wspólnotami pozdrawiam i im dziękuję za wiele dobra, które doświadczam.
To ja też dwie rodziny chcę pozdrowić. Moją naturalną, czyli moją mamę, moje rodzeństwo, dzieci w tym rodzeństwie, no i całą moją rodzinę i moją teraz rodzinę zakonną, matkę generalną, moją naszą matkę Ewę Korbut i wszystkie siostry misjonarki, ze szczególnym wskazaniem na siostry w mojej wspólnocie, czyli w Białymstoku, na ulicy Stołecznej, z matką przełożoną moją Weroniką na czele. Chciałabym też pozdrowić, znaczy fundację, to wiadomo, tu się dołączam do księdza Pawła i z tej fundacji to szczególnie też pozdrawiamy księdza Darka Kowalczyka, pana Marka Strojewskiego, księdza Łukasza Nycza, no i całą resztę gwiazd. I też chciałabym pozdrowić moją szkołę, czwarte liceum ogólnokształcące w Białymstoku, wszystkich moich uczniów, absolwentów, studentów, moją wspólnotę chrześcijańskich Sinti, żeby im nie było przykro. No i księdza Piotra Dernowskiego, który właśnie niedawno do mnie napisał, że nas słucha.
Bardzo gorąco i serdecznie do tych pozdrowień się oczywiście dołączamy. Powołani do służby Bożej to był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli siostra Aleksandra Nowak, referentka do spraw powołań ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, siostra Tomira Brzezińska, referentka do spraw powołań ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz członkini sekcji do spraw powołań Komisji Formacyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce oraz ksiądz Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny i spowiednik w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Bóg zapłać wszystkim za ten czas.